Witamy serdecznie w czwartym odcinku naszego podcastu, w którym dogłębnie analizujemy wszystkie walki gali UFC 189. Dotychczas w trzech wcześniejszych odcinkach przejrzeliśmy sobie 9 pierwszych walk. Dzisiaj natomiast skupimy się na dwóch najważniejszych starciach, czyli rywalizacjach o pad kategorii półśredniej między Robim Lawlerem a Rorym McDonaldem oraz o tymczasowy pad kategorii piórkowej między Conorem McGregorem a Chadem Mendesem. Ze mną są dzisiaj Bolt, czyli Szymon Bokota.
Cześć.
Oraz Adam Witkowski, czyli Wilku.
Siema.
Dobra, panowie. Najciekawsze walki zdecydowanie przed nami. Powiedzcie mi, tak może w ramach wstępu, czy uważacie, że najbardziej czekacie na tę galę w tym roku, czy była jakaś inna gala, na którą czekaliście bardziej? Wilku?
Znaczy, no ja z osobistych powodów bardziej czekałem na UFC 187. Pamiętna gala, kiedy miałem wygrać miliony, wyszło kompletnie inaczej, no ale no, w walkach wtedy karta była całkiem dobra, ale gdyby zapytać tak kogoś kompletnie obiektywnego, to ta gala byłaby, znaczy ja też na nią bardzo mocno czekam, bo zwłaszcza na walkę wieczoru, ale no ja chyba bardziej tak osobiście czekałem za UFC, na UFC 187.
A u ciebie, Bolt, jak to wygląda?
Podobnie, no ale języczkiem uwagi w przypadku UFC 187 była tylko i wyłącznie obecność mojego ulubionego lekkiego, także...
Aha, no ja wam powiem, że chyba najbardziej czekałem na galę jednak Silvy z Diazem, mimo wszystko. Było wesoło i jak gdyby to ta gala wywoływała na mnie, we mnie najwięcej emocji, aczkolwiek to sobotnie wydarzenie jest też piekielnie ciekawe. Ale dobra, rozpocznijmy może zatem od analizy pierwszego z dwóch starć, które sobie dzisiaj omówimy, czyli starcia Robiego Lawlera z Rorym McDonaldem. W Lawler w 2012 roku, gdy Zuffa wykupywała Strikeforce, w czterech poprzednich walkach przegrał trzy. I wydawało się, że generalnie jest już na ostatniej prostej swojej kariery, no bo to jest bardzo doświadczony zawodnik, który boje toczy, debiutował w 2001 roku. Tymczasem nastąpiło jego wielkie odrodzenie, które zapewne musimy łączyć z tym, że zaczął treningi w American Top Team i zwyciężył pierwsze trzy walki w UFC. Następnie przegrał w starciu o pas mistrzowski z Johnem Hendricksem, by następnie w dwóch walkach odbudować się, pokonując Jake'a Ellenbergera oraz Matta Browna i ostatecznie zdobyć pas mistrzowski w rewanżu z Johnem Hendricksem. Rory McDonald z kolei w UFC przegrywał tylko dwukrotnie z Carlosem Conditem w 2010 roku oraz właśnie z Robim Lawlerem w 2013 roku. Aktualnie znajduje się na fali trzech dobrych zwycięstw. Pokonywał Demiana Maję, Tyrona Woodleya oraz Tareka Safiedina. Wilku, powiedz mi, czy zgadzasz się z opinią, że to Kanadyjczyk na przestrzeni dzielącej ich pierwszy pojedynek z tym, który odbędzie się w sobotę, mógł rozwinąć się zdecydowanie bardziej z uwagi na swój wiek?
Dokładnie tak samo sądzę, dlatego że Lawler miał bardzo, bardzo zajęty 2014 rok, dlatego że stoczył aż cztery walki. Nawet tak jak mówił jeden z jego trenerów w countdownie do tej gali, nie mieli w zasadzie czasu, żeby rozwijać nowych elementów, tylko musieli podtrzymywać formę do kolejnych pojedynków, bo przypomnijmy sobie cztery razy, przy czym w klatce spędził trzy walki trwające po pełne 25 minut i jedną walkę z Jake'em Ellenbergerem, która i tak skończyła się w trzeciej rundzie, dlatego musiał być to na niego bardzo ciężki rok i sądzę, że naprawdę nie miał dużo czasu na rozwijanie swoich umiejętności, dodawanie nowych technik. Mówi, że to teraz właśnie po tej walce z Hendricksem, która odbyła się 6 grudnia 2014 roku, czyli 7 miesięcy temu, miał właśnie czas, żeby się dopiero skupić na takich nowych elementach i tak dalej. Patrząc na same walki, to uważam dokładnie tak samo, nadal to podtrzymuję, że Rory McDonald w tych walkach po tej przegranej z Robim Lawlerem wyglądał naprawdę dobrze. Znaczy, oprócz tej pierwszej rundy z Demianem Mają, kiedy dał się obalić i spędził większość tej rundy prawie całą leżąc na plecach i z Mają przechodzącym mu gardę jak mu się to podobało, to potem druga i trzecia runda tej walki, walka z Woodleyem, pokazał świetny footwork, zamykał Woodleya pod siatką, ustawiał go swoimi prostymi. Walka z Safiedinem mi się podobała bardzo, no, dla mnie to było wręcz perfekcyjne rozpracowanie jednego z lepszych strikerów w dywizji półśredniej 77 kilo, i po prostu, gdzie po prostu McDonald wyglądał znakomicie, łącząc te proste z middle kickami. Wyglądał dużo lepiej niż w tej walce z Lawlerem, która wcale nie była taka jednostronna, jak wielu by chciało to widzieć, bo owszem, pierwsza runda wygrał ją Lawler, nie tak zdecydowanie, w drugiej to była dominacja zarówno stójkowa i zapaśnicza Rory'ego McDonalda. Dopiero w trzeciej rundzie tak naprawdę mocno się przełamał Lawler i tym knockdownem zdecydowanie zapewnił sobie zwycięstwo. Oczywiście żadnych kontrowersji w werdykcie tej walki nie może być, ale nie była jednak ona tak jednostronna.
Właśnie, że wejdę Ci słowo, Wilku, jeszcze powrócimy do tego pewnie. Ja też mam odczucie takie, że po walce miałem w ogóle mieszane uczucia, to znaczy nie byłem pewien, kto ją wygrał. Później oglądałem, pamiętam, raz jeszcze i okej, zgodziłem się z decyzją sędziów, ale dzisiaj odświeżyłem sobie ją po raz kolejny i ta pierwsza runda jest dość dyskusyjna, znaczy druga i trzecia nie pozostawiają wątpliwości. W drugiej zdecydowanie wygrał McDonald oczywiście, w trzeciej natomiast Amerykanin, ale pierwsza wcale bym się nie zdziwił, gdyby była jednak punktowana dla McDonalda. A Ty, Bold, jak widzisz tą walkę, tą ich pierwszą walkę, jak ją punktowałeś?
Ja ją punktowałem pewnie 29-28 dla Lawlera.
Tak, tak, znaczy ta pierwsza runda...
Tylko low kingi tam, było tylko low kingów.
Ile tych low kingów było? Moim zdaniem zarówno cofając większą ilość ciosów, jak i te ciosy były lepsze jakościowo, więc tym dla mnie zapewnił sobie zwycięstwo. Owszem, ona nie była jakąkolwiek dominacją, ale jednak tutaj nie miałem problemu ze wskazaniem, kto ją wygrał.
Tak, tak samo mam jak Bolt. Po prostu te low kicki zdecydowanie ustawiły przebieg tej rundy. Te ciosy były Lawlera mocniejsze i dla mnie nie ma kontrowersji. Pamiętam, że nawet wtedy postawiłem w jakiejś taśmie Rory'ego McDonalda, ale nawet nie liczyłem na cud, bo gdy oglądałem Gale Live i ogłaszano werdykt, że to McDonald będzie zwycięzcą.
Bo a tak, to była ta sprytna, która wszystkim zniszczyła kupony, dosłownie
tak,
wszystkim.
Tak, 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 ten był kurs, pamiętam, 1,25, każdy uważał, że to jest taki pewniak i ładował
tego. No, przepraszam panowie, ja tam wtedy nie uważałem, że to jest pewniak.
Tak?
Nie, okay. Ja nie uważam. Znaczy, pamiętam, że Slipnik, który wcześniej pisał tutaj na Rookingu, no postawił tak, znaczy on właśnie sugerował McDonalda i nie pamiętam, czy myśmy wtedy wydali się w dyskusję. Wydaje mi się, że prawie zawsze się wdawaliśmy, więc tak próbuję sobie sięgnąć pamięcią i wydaje mi się, że w tej walce też się... Nie, na pewno się wdaliśmy w dyskusję, można to sprawdzić, ale tak, ja tam nie faworyzowałem tak wyraźnie wówczas McDonalda. Okej, panowie, jeszcze wróćmy sobie do tej walki jeszcze raz. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pewnie zwróciliście. Dlaczego McDonald wygrał drugą rundę? Co zapewniło mu sukces w tej rundzie? Otóż były to doskonałe, proste na korpus. Po pierwszym
celu. Tak, on był... świetnie mieszał te płaszczyzny. Najpierw uderzał proste na korpus, na głowę i potem, gdy Lawler był w zasadzie przygotowany tylko na to, wystrzeliwał na korpus. Według mnie majstersztyk. To było piękne.
Nawet pierwszy celny na korpus od razu spowodował, że Lawler zgiął się w pół, ręce położył niżej i cofnął się do defensywy, bo wcześniej, pamiętam, że przez pierwszą minutę albo półtorej tej drugiej rundy to on napierał i to on miał w defensywie McDonalda. Natomiast po tym pierwszym prostym na korpus i co ciekawe i co warte odnotowania, McDonald błyskawicznie to odnotował. Potem regularnie próbował te proste na korpus i tak jak mówisz, od czasu do czasu też uderzał na głowę. A także, co warte odnotowania, to są kapitalnie przechwytywane przez McDonalda kopnięcia.
Tak, tak.
Z tym, że balans Lawlera był naprawdę doskonały pod tym względem i pomimo tego, że McDonald był w stanie przechwycić te kopnięcia i wynieść mu tę nogę no, dosłownie na wysokość głowy, no to nadal Lawler nie tylko trzymał ten balans, ale też raził ciosami w głowę McDonalda. Okej, panowie, myślicie, że scenariusz może się teraz powtórzyć?
Ja sądzę, że nie, że się nie powtórzy. Sądzę, że kupuję w ogóle te wymówki McDonalda na ten temat, na temat jego słabego przygotowania mentalnego, że nie był wtedy w gazie. Ja nie wiem czemu, ale chce mi się w to wierzyć. I sądzę, że ten scenariusz oczywiście może, na papierze może się, bo w powtórzyć, bo może Lawler dodał jakieś fajne triki do swojego arsenału podczas tej 7-miesięcznej przerwy od walki z Hendricksem. Może będzie wyglądał dużo świeżo ze względu na to, że wreszcie miał okazję zrobić sobie takie wakacje, ale ja sądzę, że to będzie walka Lawlera i w tej walce zdominuje, będzie walka McDonalda oczywiście i w tej walce zdominuje Lawlera i pokaże po prostu światu, że to on jest następcą GSP i wtedy będę z niecierpliwością czekał na walkę z Hendricksem, która się będzie według mnie znakomicie zapowiadała.
Bolt, czy podobnie jak ja spodziewasz się, że w pierwszej rundzie i być może też w ogóle w całym pojedynku to będzie wybitnie taktyczna walka ze strony McDonalda, która niekoniecznie spodoba się hardkorowym fanom, znaczy hardkorowym źle mówię, hardkorowym się spodoba, ale tym pragnącym krwi i rozboju się nie spodoba?
Zdecydowanie. Wystarczy sobie przypomnieć walkę z Safiedinem, gdzie no, na momentami była niestety piekielnie nudna mimo mojej sympatii dla Safiedina, ale razem mu absolutnie nie pozwalał stosować kopnie, czyli jego najmocniejszej broni. Podejrzewam, że przy tej walce będzie dużo buczenia, gwizdów, ale będziemy oglądać taktyczną dominację McDonalda. On po prostu sobie na pewno nie pozwoli na jakieś nonszlanskie akcje. Zresztą sobie bardzo rzadko na takie rzeczy pozwala. A Lawlera też, no może nie samego Lawlera łatwo zgasić, ale on sam siebie lubi gasić. Jeżeli już wcześniej sobie na początku pierwszej rundy, to ta pierwsza runda ustawi cały pojedynek właśnie ze względu na taktyczne podejście McDonalda.
Ale z drugiej strony Lawler jednak jest gotowy do zrywów, nawet w sytuacjach, znaczy potrafi się przespać, obudzić. Więc jak gdyby to, że on prześpi jakiś fragment walki, nie znaczy, że za chwilę nie rzuci się z ciosami na McDonalda. A jemu największe sukcesy w pierwszym starciu przynosiły właśnie szarże. McDonald uchodził od tej siatki, ale jak gdyby nie od razu, bo zanim przejdziemy sobie do Mendesa, bo to już trochę tutaj zahaczam o Mendesa, ale Mendes potrafi 100 razy lepiej niż McDonald odchodzić od siatki. On nawet nie pozwoli się zbliżyć, nie cofa się metr do siatki, bo od razu wyczuwa, że jest z tyłu i od razu odchodzi do boku. Natomiast McDonald inaczej. On idzie do tyłu w linii prostej, a gdy czuje za sobą siatkę, albo nie wiem, jest dosłownie centymetry od niej, dopiero wtedy odchodzi do boku. I to go kosztowało przyjęcie kilku mocnych ciosów w walce z Lawlerem.
No ja jestem przekonany, że na pewno się pod tym względem przygotowywał i już ten nawyk wyeliminował. To jest zbyt perfekcyjny zawodnik na takie rzeczy.
Ale z drugiej strony weź pod uwagę też, Bolt, że on nie miał teraz dotychczas po walce z Lawlerem, nie mierzył się z rywalami, którzy tak ostro wywierali mi presję. Oczywiście na treningach pewnie to ćwiczył, okej, ale jak gdyby w boju nie przetestował tego jeszcze.
No tak, ale to jest zawodnik, który błyskawicznie się dostosowuje nawet w trakcie walki, więc myślę, że te 2 lata mu spokojnie wystarczyły, żeby się dostosować do Lawlera.
Okej. Jeszcze tutaj sobie odnotowałem, że tak naprawdę to tą trzecią rundę w ich pierwszym pojedynku McDonald spokojnie mógłby wygrać, gdyby nie w mojej ocenie błąd sędziego, który zdecydowanie zbyt wcześnie podniósł tą walkę do stółki tak. Po tym, jak obalił McDonald Lawlera na samym początku trzeciej rundy. I to było karygodne. Gość, to był Yamasaki, bo Yamasaki na 100% to był. Tak. Powiedział chyba mu action i po dosłownie 2-3 sekundach podniósł ich obu do góry. To było, nie dał, żeby mu chociaż 10 sekund dał, no więcej. Ale to było bez sensu i to według mnie w dużym stopniu wpłynęło na to, że to się skończyła walka tak, jak się skończyła, bo McDonald pokazał, pod koniec i chyba wcześniej też w pierwszej rundzie bodajże, czy w drugiej już nie pamiętam, że jest w stanie przytrzymać Lawlera na plecach.
No i nawet odejmując to podniesienie walki, Lawler do momentu knockdownu wcale niekoniecznie musiał wygrać tę rundę. Wcale ta runda nie była jakoś szczególnie po jego stronie do tego knockdownu. Była dosyć wyrównana.
Tak, to prawda, zgadza się. I dodajmy na to, że nawet już naruszony mocno McDonald był w stanie przecież w samej końcówce tej rundy, w końcówce w ostatnich bodajże 20 sekundach sprowadzić Lawlera i zasypać go gradem naprawdę mocnych łokci z góry. To chyba było z 10 tam łokci, z czego pewnie połowa weszła bardzo czysto.
No pewnie, bo Grand and Pound Rory'ego McDonalda to jest coś naprawdę fenomenalnego. Siła, z jaką uderza on te łokcie, to wystarczy popatrzeć na przykład na walkę z Safiedinem. Ten cios trafił czysto Tareka, Tarek poleciał na deski, ale wydawało się, że ma szansę, bo schował się dość inteligentnie do żółwia, że miałby szansę jeszcze wstać, ale ciosy, jakim zasypał go Rory McDonald, kompletnie wyłączyły taką opcję i całkowicie się zgadzam z tobą, to samo dzisiaj wychwyciłem, jeśli chodzi o to podniesienie Yamasakiego tej walki do stójki w tej na początku trzeciej rundy, no to było naprawdę, sprawdziłem dokładnie na zegarze, około 40 sekund ta walka była w parterze, po tym jak to podniósł Yamasaki, no to wyglądało strasznie. Rory faktycznie wtedy miał taki przestój w tym swoim Grand Punt, nie robił za dużo, nie próbował przechodzić, ale to nadal nie było dla mnie argumentem, żeby taką walkę podnosić do stójki. I teraz mi się wydaje, że w tej walce to Grand Punt będzie używane, bo Rory McDonald to jest inny zawodnik, inny typ zapasów niż Johnny Hendricks. Johnny Hendricks to jest taki typowy grinder, chciał dociskać Lawlera do siatki i z tego szukać sprowadzeń, a McDonald nurkuje pod ciosami, potrafi zamarkować te ciosy i pod tymi ciosami wchodzi w nogi, gdy przeciwnik się tego nie spodziewa. Dlatego ja wcale, chociaż na pewno Robbie Lawler poprawił swoją obronę sprowadzeń, przygotowując się między innymi pod wspomnianego Hendricksa, ale ja i tak sądzę, że McDonald będzie chciał go obalać i będzie w stanie to wykańczać, a wtedy to Grand Punt dojdzie do głosu, bo to jest naprawdę, to się mówi o tym, że to odróżnia styl GSP od stylu McDonalda, że McDonald ma dużo lepsze Grand Punt. Pokazywał na przykład z Chemilsem, z Tarekiem Safiedynem, to naprawdę szły bomby wtedy w parterze na naruszonym Tareku. Według mnie to będzie chciał, wie, że będzie zdawał sobie sprawę z tego, że to jest jego naprawdę dobra broń i będzie chciał to wykorzystywać, będzie w stanie to wykorzystywać.
No, zgadzam się tutaj z tobą w pełnej rozciągłości. Jeszcze bym zwrócił uwagę na to, jak on sprytnie obszedł rękę Safiedina tam, bo Safiedin próbował łapać go za nogi, żeby nie dać mu dojść tam do boku, żeby go z żółwia nie mógł, w żółwiu nie mógł zaatakować i on to świetnie obszedł. Ja nie skreślam Lawlera, bo jak gdyby Lawler ma ten swój potężny prawy, potężny lewy notabene też i w każdej sytuacji będzie, w każdej sekundzie, znaczy będzie groźny. Dodatkowo on przecież doskonale balansuje głową. I jeżeli McDonald jakimś cudem, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, ale jeżeli zdecyduje się na walkę w półdystansie albo jeżeli zostanie zmuszony do tego, żeby walczyć z Lawlerem w półdystansie, no to będzie miał poważne problemy, bo w półdystansie no, Lawler jest o dwie klasy lepszym zawodnikiem. 100 razy lepiej balansuje głową. Lepiej walczy o ręce, utrzymanie pozycji. Lawler jest krótszy, szybszy, dynamiczniejszy. Także wydaje mi się, że McDonald będzie musiał to rozegrać na dystansie, utrzymując cały czas na końcach swojego jaba. Zresztą z jabem będzie trochę trudno, ale to może z kopnięciami, bo kopnięcia ma też przecież McDonald doskonałe. Utrzymując na ich końcu Lawlera i od czasu do czasu mieszając właśnie w to obalenia, zwłaszcza wtedy, gdy Lawler będzie szedł z szarżami. Bo tak przecież było w tym pierwszym pojedynku, że chyba 3 czy 4 razy wprowadził Amerykanina wtedy, gdy ten ruszył na niego z ciosami. Ja w ogóle McDonalda bym porównał, nie wiem, czy się piłką interesuje, cię nożą też, do Denisa Bergkampa. Jeżeli kojarzycie takiego zawodnika, był taki zawodnik holenderski Denis Bergkamp, który był niezwykle skuteczny, niezwykle mało efektowny, ale niezwykle efektywny. I dokładnie taki sam według mnie jest McDonald. On nie wykonuje żadnych niepotrzebnych ruchów. On robi tylko to, co prowadzi go do zwycięstwa. Nie markuje, jeżeli nie potrzeba, nie chodzi za dużo, jeżeli nie potrzeba, nie porusza się na nogach. Generalnie jego cała filozofia walki skoncentrowana jest na najwyższym celu, którym jest zwycięstwo. Nieważne jak, byle zwyciężyć. I to czyni go w pewien sposób dla mnie też bardzo interesującym zawodnikiem, który jakby potrafi oddzielić emocje zupełnie, wyłączyć się od tego, czego być może chcieliby fani, czyli jakieś krwawe jatki, i skupić się tylko i wyłącznie na egzekwowaniu swojego gameplanu, który układa mu notabene doskonały taktyk Firas Zahabi. Bolt, chciałbyś jeszcze coś dodać o tej walce?
Oczywiście. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że w dystansie McDonald będzie miał przewagę nie tylko dzięki tym swoim świetnym jabom, ale także dzięki temu, że to jest jeden z najlepszych UFC specjalistów od headstoppingu. On kapitalnie zdejmuje ręce przeciwnika, kapitalnie zbija te ciosy, jeżeli malkuje to w taki sposób, że coraz później mieści kopnięcie. W ogóle dopiero teraz sobie uświadomiłem, gdy oglądałem jego walki, że on niesamowicie płynnie miesza kopnięcia z uderzeniami bokserskimi. Brzmi to dosyć standardowo, ale mało który inny zawodnik rzuca jaba i właściwie ułamek sekundy później trafia lewym midlem na nową osobę. Zresztą w ogóle kopnięcia McDonalda niby nie są jakoś niesamowicie efektowne, ale one praktycznie zawsze trafiają. Czy to ten front kick na korpus, czy middle kick. I fajnie sobie także podciąga ręce do góry tym brazylijskim kopnięciem. Niby ono występuje dosyć często u niego, więc później się staje znakowane, ale zawsze sobie fajnie tym otwiera korpus. No i także nie zdziwiłoby mnie, gdyby stosował jakieś takie dosyć drobne, zdawałoby się, zabiegi, które w jakiś sposób będą karać Lawlessa za jego akcję. Na przykład z Woodleyem, i ten próbował rzucać te swoje bomby, to blokował je uderzając swoim okiem w jego przedramię od strony żył. To było dla Woodleya dosyć bolesne.
Ale tak samo było z Safiedinem, identycznie on to już wprowadził. Zresztą Zahabi też opowiadał o tej taktyce, jak o bronieniu się, czyli łokieć w górze, pięść w dole, jak gdyby, w defensywie. Bo chyba o tym mówisz, prawda?
Tak, tak.
Ale wiesz co, bo zastanowiło mnie, mówisz o tym hand trappingu. Wydaje mi się, że to może być trochę ryzykowne. I znaczy, ja wiem, że oni walczą z odwrotnych pozycji, to znaczy, że McDonald jest ustawiony klasycznie, natomiast Lawler odwrotnie, więc te ręce ich będą się stykały nieustannie, ale kurczę, jeśli chodzi o hand trapping, no to Lawler jest naprawdę doskonały pod tym względem. Przynajmniej w starciu z Hendricksem, a także z Ellenbergerem, no to wyglądało to doskonale. Ja bym się... No
tak, ale do tego będzie dochodziło, gdy skrócą dystans, bo w takim półdystansie oczywiście faworyzują Lawlera dzięki jego świetnemu balansowi tułowiem i temu, że bardzo, ale to bardzo ładnie kontroluje z takiej pozycji, ale na dalszym dystansie to faworyzują w tym McDonalda, bo on sobie tutaj pomacha łapami, tutaj już sprzedaje jakieś kopnięcie, to będzie bardzo trudne użycie Lawlerowi.
No bardziej właśnie też o to mi chodziło, że ten hand trapping to tylko na zdecydowanie na dystans i to raczej no z Lawlerem wydaje mi się, że to będzie jedyna opcja dla McDonalda, żeby trzymać to wszystko na dystans i w ogóle nie pchać się do półdystansu, jeżeli nie jest to konieczne, a skracać dystans tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będzie z szarżami szedł Lawler. Okej, panowie, a jak widzicie zwycięstwo Lawlera? Czy skreślacie go zupełnie, czy dajecie mu jakieś szanse? Jeżeli tak, to w jakim scenariuszu, Wilku?
Według mnie, jeżeli Lawler miałby to wygrać, to miałby to wygrać przez knockout, dlatego że sądzę, że na punkty, tak jak prawdopodobnie McDonald będzie chciał to rozegrać, to ta walka jest zdecydowanie napisana pod niego i musiałby trafić jakąś mocną bombą, skrócić dystans, wystrzelić szarżą z jakąś bombą w półdystansie, bo inaczej nie widzę jego zwycięstwa w tej walce. No jest oczywiście w stanie to zrobić, to pokazała pierwsza walka, ale wydaje mi się, że do tej walki, w tej walce zobaczymy kompletnie innego Rorego. I jeszcze jak w temacie możliwej wygranej Lawlera, to są low kicki, bo low kicki sprawiły trochę problemu Roremu w tej pierwszej rundzie, zwłaszcza ich pierwszej walki. I potem w walce z Safiedinem sprawdziłem specjalnie Fight Metric i wychodzi na to, że Safiedin trafił 22 z 27 wyprowadzonych niskich kopnięć.
Tak.
To biorąc pod uwagę to, że McDonald wiedział na to, na kogo się przygotowuje, zawodnika z bardzo mocnymi low kickami, no to nie napawa optymizmem, ale mam nadzieję, że poprawił ten element i dobrze wie, czego się musi spodziewać w tym. Także low kicki, ale które i tak musiałyby być wykończone mocnym ciosem w półdystansie. Ewentualna demolka nóg musiałaby być wykończona.
Ale to celna uwaga, Wilku, ponieważ dobrze mówisz z tymi low kickami w walce z Safiedinem, bo nawet po pierwszej rundzie Zahabi, pamiętam, mówił w narożniku McDonaldowi, żeby przeniósł ciężar ciała, żeby nie stał tak ciężko na przedniej nodze. I jak przekonywał go tam, że to jest jedyny, że tylko to ma na ciebie, tylko ma na ciebie low kick, nic więcej, nie dawaj mu tego.
I jeszcze, że tak, bo ma właśnie tą wykroczną nogę bardzo mocno wysuniętą i widać, że ciężko na niej stoi, także fakt, ale on w roli McDonald's sam też potrafi zadawać low kicki. Właśnie
dokładnie
w tej walce
tak.
Z Safiedinem 7 z 7 trafił, czyli stuprocentowa skuteczność na kickboxerze low kicków. Sądzę, że jeżeli nawet Lawler będzie trafiał, to będzie chciał oddawać McDonald tym samym pięknym za nadobne.
Tak, ale ja jeszcze nawiążę do tej drugiej rundy, przed którą Zahabi powiedział mu właśnie, żeby tak ciężko nie stał na wykrocznej nodze. McDonald sobie kiepsko z tym zaradził, znaczy w tym sensie, że o ile tą pierwszą rundę wygrał, o ile pamiętam dobrze, w miarę wyraźnie z Safiedinem, to w drugiej to przenoszenie ciężaru na tylną nogę, czy też trzymanie tej pierwszej, tej przedniej wykrocznej luźno, przychodziło mu z pewnymi problemami i tak przyjął sporo low kingów nadal w tej drugiej rundzie od Safiedina. Nie pamiętam statystyk, nie mam teraz przed sobą, ale pamiętam, że pomimo tych uwag od Zahabiego, nadal Safiedin sporo trafiał.
Przy czym jeszcze warto odnotować, że w trzeciej rundzie, w której Safiedin całkiem zmienił nastawienie, w końcu zaczął walczyć agresywnie, McDonald też się dosyć szybko dostosował i dzięki temu złapał go taką ładną końcą, tym podbródkowym.
Właśnie, czytałem, nie wiem, czy czytaliście Patryka Wajmana na Sherdogu analizę tej walki i w kontekście tego, o czym mówisz teraz Bolt, on go nazwał kameleonem, czyli Kanadyjczyka, czyli zawodnikiem, który się potrafi dostosować do taktyki rywali, do ich mocnych stron, do ich słabych stron, jak gdyby rzadko walczy dokładnie tak samo w każdym pojedynku.
To jest prawda, to widać zdecydowanie w tych samych pojedynkach. Wiedział, że na Woodley musi wywrzeć presję, wywierał na nim presję. No, ten kameleon to jest bardzo dobre określenie. Nie widziałem artykułu, powiem szczerze, ale no, chyba przeczytam, bo widzę, że porównanie faktycznie trafne.
Ale z drugiej strony to wywieranie presji w walce właśnie z Lawlerem mu zupełnie nie wychodziło, bo Lawler naprawdę dobrze pracuje na nogach i on też nie jest zawodnikiem, typem zawodnika, który daje się zamykać pod siatką. I w tym kontekście jestem też bardzo ciekawy, którego będzie spychał do defensywy. No dobra, panowie, jeszcze Wolt, może chciałbyś coś dodać, albo Wilku? Bo pewnie przejdziemy do pytań użytkowników na temat tej walki, a potem nasze typy, a może najpierw nasze typy, a potem pytania użytkowników. Może najpierw odpowiedzmy na pytania użytkowników odnośnie tejże walki. Już przeglądam sobie, co my tu mamy. Tu jest o walkę Conora. Użytkownik MPS pyta, możecie wymienić kilku głównych sparring partnerów, z którymi do walki przygotowywali się Rory McDonald i Robbie Lawler? Takie jest pytanie. Panowie, macie coś do powiedzenia w tym temacie? Wilku albo Bolt? Ja wiem tylko, że... No,
oprócz GSP to w zasadzie nie jestem w stanie sobie przypomnieć nazwisk z TriStaru.
Garcia pewnie się przygotowywał.
Będę
nie
szczery.
Carmont tam jeszcze chyba jest.
No, tak.
A to ja wam powiem, że... No?
Nie, kontynuuj.
Słuchałem Periscope się to nazywa. Stało się to coś bardzo popularne. Jestem trochę antytechniczny w tym obszarze i nie wiem, o co z tym chodzi, ale na żywo w tym Periscope był właśnie Zahabi i McDonald. Jeden z użytkowników zapytał go o sparring partnerów, czyli notabene to samo pytanie, które zadał nam tutaj MPS. I Zahabi odpowiedział tak. Było ich multum ze 30, z czego połowa albo więcej jest teraz w szpitalu. Więc tak się przedstawia kwestia sparring partnerów Rory'ego McDonalda. Chyba, że Bolt, masz jeszcze coś w tym temacie do dodania?
Nie.
A jeśli chodzi o Robbie'ego Lawlera, no nie wiem, w ATT ma ich całe mnóstwo, także wydaje mi się, że nie wiem, z kim dokładnie on tam się przygotowywał, ale...
Tak, znaczy pamiętacie może jeszcze taką akcję, było Lawler dopiero od jakiegoś czasu zaczął w ogóle sparować z kimkolwiek. Była taka historia, nie pamiętam, który amerykański portal ją przedstawiał, że Lawler przez długi czas w ogóle nie sparował. On robił tylko tarcze, on chyba do walki z
Hendricksem. I Hendrix to samo mówi. Hendrix mówił to samo. Znaczy Hendrix też nie praktykuje sparingów mocnych.
No. Tego nie strzem. No, albo do debiutu w UFC, albo coś takiego. No. Trenował tylko tak, że robił tarcze z trenerami, robił siłę, kondycję do swoich walk, ale w ogóle nie sparował. Także nie sądzę, żeby tych sparingów było bardzo dużo w ogóle w jego wykonaniu.
No ale z drugiej strony teraz miał dłuższą przerwę, więc może wiesz, żeby tak wejść w rytm, to może trochę to zmienił. Dana White na pewno się cieszy, jeżeli zawodnik dużo nie sparuje.
Tak. Pozdrawiamy AKA.
Tak jest. I jeszcze jest pytanie, czy cichy zabójca, chodzi o McDonalda, zdobędzie pas i dlaczego kurs na pretendenta jest niższy niż na mistrza? Wilku, dlaczego kurs jest niższy na Kanadyjczyka?
Kursy zawsze ustalają stawiający, czyli po prostu ludzie muszą wierzyć w zwycięstwo McDonalda. Teoretycznie, gdyby tak spojrzeć, mamy mistrza, obecnego mistrza kategorii, który w dodatku wygrał kiedyś z pretendentem i to wygrał wyraźnie, wygrał 29-28, czyli to nie był jakiś wałek, nie wiem, albo walka, którą można zrzucić na karb kontuzji przeciwnika, to dlaczego to jest taki kurs? No ciężko to racjonalnie wyjaśnić, po prostu wszyscy wierzą w McDonalda, że naprawdę jest tym następcą GSP i że tym razem nie da ciała w walce z Robim i wygra. No, ciężko byłoby mi tutaj jakieś podać inne argumenty na poparcie, jakieś argumenty, dlaczego jest McDonald faworytem. Po prostu ludzie tak sądzą. No. Ciężko.
Okej, Bolt, to pytanie do ciebie teraz, też od MPS, użytkownika MPS. Jak myślicie, jaki wpływ na pierwszą walkę Lawler versus McDonald miał fakt, że jeśli Kanadyjczyk wygra, dostanie title shota i będzie musiał się prać z kolegą klubowym? Czy przez przypadek nie było tak, że Rory trochę odpuścił, aby uniknąć takiego przebiegu spraw? Chodzi tutaj pewnie o Georgesa St-Pierre'a. Myślisz, Bolt, że miało to, mogło to mieć jakikolwiek wpływ na dyspozycję McDonalda w pierwszej walce?
Nie sądzę. Przede wszystkim McDonald ma taką mentalność, że w czasie walki, nawet w czasie przygotowań do walki, nic poza nią go nie obchodzi. A druga rzecz jest taka, że raz, że prawdopodobnie wiedział o ewentualnych planach St-Pierre'a o zakończeniu kazjady. A dwa, że zapowiadał, że w takim wypadku, jeżeli by miał walczyć z St-Pierre'em, to po prostu przejdzie do średniej, do której go zresztą predysponują bardzo, ale to bardzo dobre warunki fizyczne. Także myślę, że to była rzecz, która najmniej zaprzątała jego głowę. Raczej chodziło o faktycznie samo zlekceważenie Lawlera, w co bardzo łatwo uwierzyć, no bo nie oszukujmy się, po przejściu do UFC Lawler owszem ładnie wygrywał, ale w pierwszej walce z koszykiem wcale do momentu nokautu świetnie nie wyglądał, później zdemolował bardzo słabego Volkera, no i dostaje McDonalda. Także wcale mnie takie podejście ze strony Rodego nie zdziwiło i nic tutaj moim zdaniem do rzeczy nie ma ewentualna perspektywa walki z St-Pierre'em.
Dobra, myślę, że wyczerpałeś temat. I jeszcze jakieś pytania sprawdźmy, czy są na temat tejże walki.
Czy waszym zdaniem to dobrze dla Lawlera i McDonalda, że wystąpią na gali z Conorem? Chodzi o promocję.
To może pytanie... ja na to odpowiem. To
tak, uważam, no to jest dobra.
Pozamieniliśmy fatalnie. Się. Uważam, że dla nich jest to fatalnie i nie sądzę, żeby w tym przypadku jakkolwiek działała zasada, że jeżeli występujesz na gali z kimś niezwykle medialnym, no to na ciebie trochę też spłynie tej medialności i tego blasku, tego rozgłosu. Moje wyobrażenie jest takie, że gdyby Lawler i McDonald oni byli główną walką wieczoru, oczywiście nie na gali z Conorem, tylko na jakiejkolwiek innej numerowanej, to poświęcono by im znacznie, ale to znacznie więcej uwagi w mediach społecznościowych, na portalach, wszędzie. Tymczasem wszystko to zostało skonsumowane, całe zainteresowanie mediów zostało skonsumowane przez właśnie Conora McGregora i w jakimś tam mniejszym stopniu Chada Mendesa i Jose Aldo. Także wydaje mi się, że nie zadziała tu ta zasada, o której mówiłem i dla ich medialności, która później się przekłada na pieniądze, zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby to oni, czyli Lawler i McDonald, byli walką wieczoru jakiejś innej gali. Jak wy uważacie, panowie?
Ja uważam podobnie, dlatego że to ogólnie byłoby ciężko, wydaje mi się, wypromować walkę obu zawodników, którzy no, nie są dość medialni, ale i tak powinni dostać według mnie main event jakiejś innej gali niż być z McGregorem na karcie, bo tak jak wspomniałeś, no to zabiera automatycznie całą atencję mediów, bo no nie da się w zasadzie mówić o człowieku, nie mówić o człowieku, który wyrobi wokół siebie tyle szumu, nie da się nie mówić o nim cały czas w zasadzie, czyli no widać nawet było po tej dzisiejszej konferencji prasowej, no i ile dostali Lawler i McDonald, z tego co pamiętam, po jednym pytaniu, dwóch, a wszystkie tak no, w zasadzie szły do innych uczestników tej gali, głównie oczywiście do McGregora i Mendeza.
Chciałbyś coś dodać, Bolt?
Nie.
Okej. To ostateczne typy wasze. Bolt, jak typujesz?
McDonald przez decyzję 48-47.
Wilku?
Ja sądzę, że ta walka będzie bardzo zdominowana przez McDonalda i zadziwi świat tym, jak bardzo potrafi dominować, znaczy może nie zdominowana w takim sensie, że będzie bił jak worek treningowy Lawlera przez cały przebieg walki, przez całe 25 minut, ale po prostu nie pozostawi wątpliwości, kto jest mistrzem i ubije Grand and Pound Robiego w piątej rundzie. Podmęczonego Robiego.
Okej, ja myślę natomiast, że podobnie jak Bolt, że to będzie decyzja dla McDonalda, w tym, że wydaje mi się, że troszkę wyraźniejsza, że będzie to albo 50-45, albo 49-46. Mamy za sobą zatem pierwszą walkę wieczoru. Pora na przejście do dania głównego, czyli starcia Conora McGregora z Chadem Mendesem. Walką wieczoru gali UFC 189 będzie starcie Conora McGregora z Chadem Mendesem. Teraz właśnie sobie dokładnie omówimy to starcie. Jeśli chodzi o Irlandczyka, to po tym jak dołączył do UFC w 2013 roku zanotował 5 efektownych zwycięstw. Natomiast Chad Mendes zwyciężył ostatnio z Ricardo Lamasem, wcześniej przegrywając walkę mistrzowską z Jose Aldo. Natomiast przed tym pojedynkiem wygrał 5 kolejnych walk. Okej, panowie, może najpierw was pytam o to, czy mieliście okazję śledzić dzisiejszą konferencję prasową z udziałem m.in. właśnie Chada Mendesa oraz Conora McGregora. Jeśli tak, jak wasze wrażenia? Wilku?
Tak, oglądałem konferencję. No, jak to zwykle bywa w konferencjach z udziałem McGregora, było dużo docinek. No, nie doszukiwałbym się tutaj jakichś aspektów w stylu Mendes wyglądał źle psychicznie, dlatego że coś tam, albo McGregor bardzo wycieńczony zbijaniem wagi, dlatego że miał na sobie ciemne okulary i żółtą gumę. Po prostu obaj nie szczędzili sobie docinek, zwłaszcza oczywiście McGregor, jak to zwykle bywa. No, było według mnie, no tak, wydawało mi się, że McGregor będzie w tej walce, na tej konferencji taki bardziej ofensywny, nastawiony na robienie sobie żartów, strojenie żartów sobie z zasięgu Mendeza, z jego bycia B-level fighter, ale wydaje mi się, że może być faktycznie trochę zmęczony tą wagą, poza tym on robi tyle tych mediów dla UFC, że w zasadzie pytałem go w każdym studio o tym, może się nie chciał powtarzać. No, według mnie taka konferencja fajna do obejrzenia, ale nie było tam czegoś zaskakującego.
Okej, Szymon, a czy tobie jakkolwiek Chad Mendes przypominał może Dustina Poriera z walki z Conorem, jeśli chodzi o zachowanie przed walką?
Trzymał się trochę lepiej, ale wydaje mi się, że Conor mu trochę wszedł do głowy. Ale inna rzecz, że Mendes ogólnie ma na konferencjach, na przykład tych Saldo, takie nieco bardziej ofensywne nastawienie. Także doszukiwałbym się już pewnych wpływów Conora, ale też bym nie przewidywał znowu, że Mendes wyjdzie do klatki, rozejrzy się, będzie szukał wyjścia, ale niestety Conor go dopadnie i zniszczy w ciągu 20 sekund. Raczej tego bym się nie spodziewał.
Ja też się tego nie spodziewam, aczkolwiek zgadzam się, że chyba Conor McGregor jednak dostał się do jego głowy. Nie wiem, czy to się przełoży jakoś na dyspozycję Mendesa, ale mam wrażenie, że naprawdę, naprawdę szczerze i oddanie nie znosi, nie cierpi, może nienawidzi to zbyt mocne słowo, ale nie znosi McGregora. Natomiast z drugiej strony nic takiego nie widzę. To znaczy Conor McGregor do każdego rywala podchodzi przed walką przynajmniej w niemal ten sam sposób i wydaje mi się, że w jego przypadku to jest jak zwykle nic osobistego.
Zwłaszcza, że według mnie najlepszy punchline ze strony McGregora poszedł jeszcze dawno, dawno przed ogłoszeniem tej walki. Chodzi mi oczywiście o...
Jaja na czole.
Do you know what wrestling is? I według mnie to było już takie najmocniejsze z tego, co mogliśmy albo będziemy mogli zobaczyć.
Zgadza się. I jeszcze, że nawiążę do tego właśnie fragmentu. Słyszeliście pewnie pytanie tam jednej z dziennikarek chyba. Pytała właśnie o to, które ze stwierdzeń, czy która z wypowiedzi Conora McGregora najbardziej go dotknęła. I on teraz nie udzielił odpowiedzi, nie wskazał, która, ale wcześniej w jednym z wywiadów powiedział właśnie o tym fragmencie, o którym tutaj mówisz, Wilku, czyli o tych jajach na czole, że to jest disrespectful, że jesteśmy sportowcami, powinien być szacunek i tak dalej, i tak dalej. Ale ten fragment z jogą, nie wiem, czy kojarzy się, jak powiedział, błysnął tutaj Mendes i aż tam chyba Irlandcy kibice mu przez 5 sekund pobili brawo, czy tam może przez 1 sekundę.
W tej konferencji moim zdaniem najlepszym punktem był moment, gdy dziennikarka swoją drogą niezbyt mądrze zapytała Mendesa, jakie widzi słabe strony u McGregora. Ten oczywiście, co logiczne, się tam wymigał od odpowiedzi, że no, ja widzę masę jego wad, ja to wykorzystam, no, ale się nie podzielę, to pokażę walka. A na to McGregor po prostu, nawet nie spoglądając w scenę tej dziennikarki, zaczął wymieniać takim monotonnym tonem, co Mendes robi źle.
Ale też powiedzmy sobie szczerze, że... No.
Punktem tej konferencji według mnie było pytanie o życie seksualne obu zawodników, co mnie osobiście dość zdziwiło. Nie chodzi oczywiście o zniesmaczenie, ale no, ciekawie to zabrzmiało na konferencji organizowanej przez UFC.
Ale to jakaś fanka była, więc możemy im wybaczyć. Tak, może jeszcze, nie wiem, prawdopodobnie sprzedawali tam alkohol, bo to na ogół tak jest, że można pić alkohol na tych.
Zazwyczaj tam, gdzie są Irlandcy kibice, to albo sprzedawane, albo już przychodzą na prócie.
Dobra, panowie, porozmawialiśmy chwilę o konferencji, naszych od ogólnych odczuciach. A jeszcze, okej, zanim Was jeszcze spytam, zanim przejdziemy do meritum, pytanie, czy z perspektywy dzisiejszej wolelibyście, aby jutro wystąpił jednak José Aldo, czy też nie macie absolutnie nic przeciwko, by obejrzeć Chada Mendesa? Bolt?
Jasne, wolałbym Aldo, ale walka z Mendesem również jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo dobrym rozwiązaniem. To odpowie na parę pytań, no i powinno być w miarę ładna droga, przynajmniej do czasu, kiedy Mendes zacznie zdobywać obalenia.
Przepraszam, że Wam przerwę, mamy właśnie telefon od słuchacza, otwieram. Halo, halo?
Halo, halo?
A witamy Cię, jak masz na imię?
Witam, Adam, cześć, ale.
Cześć, witamy Cię serdecznie w podcaście. Tutaj są z nami Wilku i Bol, których nie słyszysz. Ja jestem Najwer, czyli Bartek Stachura. Okej, fajnie, że się dodzwoniłeś. Powiedz mi, kogo typujesz w walce wieczoru UFC 189?
Oczywiście, że Iram Cygal, który nie, chyba nie muszę mówić, że tak spoczę dupę, tylko kurwa, że odejdę mu się MMA.
Okej, a w drugiej walce wieczoru McDonald kontra Lawler?
Jest to podzielone, według mnie wygrał Lawler.
Wygrał Lawler, okej. Dobra, wiesz co, to mamy dwa króciutkie pytania dla Ciebie. Myślę, że prosto i nie powinieneś mieć większych problemów, żeby sobie z nimi poradzić. Pierwsze jest takie, kto jest aktualnie mistrzem kategorii ciężkiej w UFC?
Patrycja Bejdu.
Dobra, super. I drugie pytanie, odrobinę trudniejsze, ale też chyba sobie poradzisz. A mianowicie, gdzie trenuje Rory McDonald?
Przyjeżdżam.
Doskonale, super. Dobra, stary, dzięki za telefon. To, że odpowiedziałeś poprawnie na dwa pytania, znaczy, że weźmiesz udział w losowaniu. Mamy jeszcze 15 minut, więc pewnie jeszcze kilka osób zadzwoni. I wszystkie, które poprawnie odpowiedzą na nasze pytanie, wezmą udział w tymże losowaniu. Wyniki na Lowkingu oczywiście. Chciałbyś jeszcze może coś powiedzieć o walce? Cokolwiek dodać?
Chciałbym kogoś pozdrowić, mogę?
Jasne, zapraszam.
Chciałem pozdrowić Irlandczyka, który jak już mówiłem, w sobotę wieczorem. Rzadka, później wszystkim hejtają i po prostu rozjebie.
No, bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
Świetne pozdrowienia. Cześć. Świetne pozdrowienia. Zdecydowanie propsuję w 100%.
Dobra, panie, mamy tu trzy nieodebrane połączenia w międzyczasie.
Ale mamy fame.
Ale mamy fame. Dobra, to ja, Bolt, przepraszam, że ci wszedłem wtedy w słowo. Nie pamiętam nawet o co pytałem cię. Aha, pytałem cię o to, czy ci się podoba ta zmiana, czy to masz coś przeciwko. Ale już chyba powiedziałeś, że jest okej. Okay. Czy że wolałbyś Aldo, ale...
A ja się nawet cieszę. Cieszę, że zawalczy Mendes, dlatego że UFC, tak jak ktoś, któraś strona to fajnie określiła, rzuciło bardzo pokerową zagrywkę, bo podwoiło stawkę. Jest według mnie, przynajmniej tak będzie, że jeżeli McGregor by przegrał z Mendesem, no to no kompletnie strzał w stopę. Ale jeżeli McGregor wygra z Mendesem, to walka z Aldo ma szansę sprzedać się jeszcze lepiej niż do tej pory, a oni mają oczywiście zapewnione dochody z tej gali z UFC 189. Ja się cieszę, że McGregor zawalczy z Mendesem jako fan McGregora, bo sądzę, że to nie będzie walka, tylko to będzie dewastacja, kompletny mord.
A czekaj, Wilku, czekaj, do tego przejdziemy, zanim
jasne,
tu zdradzisz.
Ale generalnie się cieszę z tego, że Mendes wszedł na zastępstwo, bo to zamknie drogę do deprecjonowania umiejętności McGregora.
Mamy kolejny telefon. Okej, odbieramy. Halo, halo, witamy Cię.
Witam, dzień dobry.
Cześć. Jak masz na imię?
Piotrek.
Cześć, Piotrek, tutaj Bartek, czyli Najwer. Dzięki za telefon. Powiedz mi może na początku, kogo typujesz w walce wieczoru? McGregora czy Mendesa i dlaczego?
John Mendes.
Nie wierzę, że... A nie boisz się tego, że zasięg Conora będzie tutaj miał decydujące znaczenie?
No, w większości przypadków, w wszelkich walkach właśnie McGregor, właśnie zasięgiem wygrywał, no ale tak mi się wydaje, że Mendes wygrał.
Okej, dobra. To może nie przeciągając, jeszcze zadamy Ci te dwa pytania odnośnie konkursu. To będą prościutkie pytania, myślę, że sobie poradzisz bez problemu. Pierwsze pytanie jest, kto jest aktualnie mistrzem kategorii półciężkiej w UFC?
Skorner.
Dobra, doskonale. I drugie proste pytanie to, gdzie trenuje Robbie Lawler?
Jeszcze raz?
Gdzie trenuje Robbie Lawler? W jakim klubie?
A można jakoś odpowiedź do tego?
Można. Jak ci podam może litery, to może spróbujesz rozszyfrować i też będzie dobrze. To będzie ATT.
Jeszcze raz?
ATT.
ATT, tak?
ATT, 2T.
American Doctrine, tak?
Dobra, doskonale, super. Dobra, poprawnie odpowiedziałeś, a to oznacza, że dołączasz do naszej puli zwycięzców, to znaczy graczy, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania i wylosujemy między wami zwycięzcę. Na razie jesteś drugi, więc szanse masz 50%.
Dobra.
Śledź Lowkinga i tam będą wyniki. Jak chciałbyś kogoś pozdrowić, to zapraszamy.
Nie, dobra. Ciebie pozdrawiam i tam cały zespół Lowking.
Dobra, dzięki serdeczne i do usłyszenia. Cześć.
Cześć.
Dobra. Drugi telefon znowu się urywał, znowu ktoś dzwonił, ale chyba nie zaczniemy tej analizy dzisiaj. Ale wracając, a jesteście panowie w ogóle, bo...
Tak.
A, okej. Dobra, bo było pytanie odnośnie tego Jose Aldo czy Mendes. Zgadzam się z tobą, Wilku, że to jest pokerowa zagrywka UFC, zwłaszcza, że jeśli, znaczy zwłaszcza, jeżeli przegra to McGregor, no to bańka mydlana pęknie i po prostu obryzga Dana White'a i Loren i braci Fertitta także hej. I będziemy wtedy zmuszeni do trzeciej walki, oglądania trzeciej walki Mendesa z Aldo. Znaczy zmuszeni to może złe słowo, bo to będzie pewnie dobra walka, ale mimo wszystko chyba czekamy na coś zupełnie innego. Telefon znowu dzwoni, to znowu odbieram. Halo, halo, witamy Cię. Tak, rozmawia Pan z Panem Lowkingiem, a Pan jest kto?
Pan Pucci.
O, Pan Pucci, cześć Pucci. Dobra Pucci, to powiedz mi może na wizji, kogo faworyzujesz? McGregora czy Aldo? Nie Aldo, tu McGregora czy Mendesa i dlaczego? Pan Bolt nie słyszy teraz, bo jest na moich słuchawkach, także chłopaki cię usłyszą potem. Ale zapomniałeś wymienić Szoguna, jak już wymieniłeś Fiodora.
Oczywiście, my karygodny błąd.
Dobra, Pucci. Dwa krótkie, proste pytania. Jak odpowiesz, to jesteś naszym trzecim gościem będziesz, który poprawnie udzielił odpowiedzi. A mianowicie, kto jest mistrzem kategorii muszej w UFC? Dobra, Demetrius Johnson. I drugie pytanie, gdzie trenuje, kogo weźmiemy teraz może, Cain Velasquez.
American Kickboxing Academy.
Brawo, fanfary dla Ciebie, Pucci. Oznacza to, że dołączasz do pozostałej dwójki, która dzwoniła przed Tobą i również odpowiedziała poprawnie na nasze pytania. No i śledź Lowkinga i tam będą wyniki, pewnie będziemy losować jutro albo pojutrze, jakoś tak.
Dobra, to dzięki wielkie, pozdrawiam.
No, pozdrawiam. No dzięki serdecznie, do usłyszenia, cześć.
Ej, robi nam się tutaj taka trochę gra w ciemno, nie? Kojarzycie takie teleturnieje na Polsacie, TV4, gdzie traf na gorącą linię, traf na wolną linię i tak dalej. No teraz mamy takie zainteresowanie, kto by się spodziewał.
No otóż to. Dobra panowie, jeszcze 7 minut mogą dzwonić słuchacze, bo po 7 minutach oczywiście wyłączę telefon, bo nie przejdziemy do tej analizy. Nie wiem, jak sądzicie, czy rozpoczynamy i tak będziemy przerywać, jeżeli ktoś będzie dzwonił, czy też jeszcze pobajdurzymy 7 minut o jakichś okolicznościach towarzyszących.
Bajdurzymy.
Dobra, bajdurzmy. Więc wobec tego, wierzycie w to, że McGregor wychodzi, znaczy wierzycie. Czy uważacie, że jest taka ewentualność, że McGregor może wychodzić do tej walki z jakąś poważniejszą kontuzją kolana, o której tam wspominał Front Row Brian?
On to kolan ma poprawne od 2013 roku, także wątpię, żeby to była jakaś większa zmiana. Ta informacja raczej poszła pod tym kątem, żeby nie było, że tylko Aldo wychodzi pokrzywdzony do tej walki.
Ale nie rozumiem, dlaczego przytaczasz 2013 rok, bo trochę tutaj się zgubiłem.
Zerwał wiązadło. No i od tego czasu, owszem, miał rehabilitację, miał chyba opanowane, ale od tego czasu widać u niego pewne problemy z poruszaniem. No to jest złe określenie, ale do tego przejdą później. Ale od tego czasu trwają jego problemy z kolanem. Także moim zdaniem ta informacja jest odgrzewaniem starego kotleta, bo on cały czas coś z tym kolanem próbuje robić.
No ale tutaj z tej informacji wynikało, że tam jednak coś poważniejszego się działo i że ukradkiem w nocy wymykał się w Las Vegas do jakiejś przychodni czy do jakiejś kliniki, żeby tam nocami je naprawiać.
Tak, także dostawał niby te zastrzyki z komórek macierzystych, o ile dobrze pamiętam ten wywiad. Ja ogólnie nie sądzę, że naprawdę McGregor ma jakąś kontuzję, zwłaszcza, że na tych wszystkich mediatreningach i tak dalej, dużo, znaczy nawet w tym ostatnim Embelet, ostatnim, przedostatnim kopał piłkę. Jeżeli wydaje mi się, że gdyby faktycznie miał jakiś problem z tym kolanem, to te wszystkie jego medialne treningi i tak dalej opierałyby się raczej na samym boksie, żeby nie obciążać tej teoretycznie kontuzjowanej nogi i utrzymywać ją w jak najlepszej sprawności do soboty. Nie sądzę, żeby naprawdę to miało jakiś, żeby tam w ogóle coś było i miało to jakiś wpływ na dyspozycję McGregora.
Okej. Okay. A wierzycie w to, że Mendes przygotowywał się na niego od tam 3 lat czy 2 lat? W ogóle co sądzicie o przygotowaniach Mendesa? Bo on kiedyś się dowiedział, chyba było pytanie na forum o to i chyba tam jest 22 czerwca czy też 23 czerwca, a zatem jest to no 3 tygodnie niespełna. Myślicie, że to się odbije na nim jakoś, chociaż już trochę przechodzimy do samej analizy, ale to...
Znaczy ja nie sądzę, żeby to... Wydaje mi się, że Mendes jest na w tym stopniu dobrym atletą i sportowcem, że po prostu wie, że w UFC takie rzeczy się zdarzają i powinien być w formie, zwłaszcza, że ma już 2 przegrane w walki o pas mistrzowski, że powinien być w formie cały rok, a szczególnie przed walką o pas w jego dywizji, więc no naprawdę wydaje mi się, że nie upasł się do tej walki, jak niektórzy zawodnicy mają w zwyczaju robić to między walkami. Nie wydaje mi się, że cały czas trenował tak jak mówi i po prostu zobaczymy jego i tak taką optymalną, nie wiem czy można powiedzieć najlepszą, ale optymalną wersję w sobotę. I tak jak tutaj Alibaba widzę na forum pytał, czy krótkie przygotowania wpłyną na kondycję Mendeza. Wydaje mi się, że nie wpłyną, ale my i tak nie będziemy w stanie się o tym przekonać. Ale o tym już później.
Dobra, wiecie co, jest już 12 po, jeszcze teoretycznie mamy 3 minuty. Okej, to jeszcze spytam was tak, czy uważacie Bolt, czy uważasz, że ten pas tymczasowy na szali, który postawiło teraz UFC w tym pojedynku, to jest słuszny ruch?
Marketingowo jest słuszny. Ze sportowego punktu widzenia poczułem się wręcz lekko zniesmaczony, no ale nie oszukujmy się. Tutaj chodzi o pieniądze, a nie o honor wojownika.
Okay. Dokładnie to samo odczucie. To była według mnie w ogóle jedyna możliwa decyzja na wystawienie tego pasa tymczasowego. Aldo się potem trochę tym zbulwersował, ale no wobec jego kontuzji UFC nie miało tak naprawdę dużego pola do manewru. Jeżeli chcieli utrzymać McGregora w walce wieczoru z kimkolwiek, to i tak ta walka musiałaby być o pas tymczasowy.
No ja się z wami też zgadzam, że z marketingowego punktu widzenia jest to doskonałe rozwiązanie, natomiast sportowo nie było takiej potrzeby, żeby...
Oczywiście, no przecież albo nie minęło nawet rok od jego ostatniej walki.
Dokładnie tak.
Gdzie wygrywał wtedy z Mendezem. Nie ma ku temu, nie miało, nie byłoby ku temu podstaw.
Okej, okay, słusznie Mendez zamiast Edgara?
Niesłusznie.
Tutaj też...
Z punktu widzenia jakiego niesłusznie? Bo marketingowego zdecydowanie słusznie według mnie.
Wydaje mi się, że w ogóle Mendes jest dalej łatwiejszą przeprawą dla Conora niż Edgar i dlatego w ogóle został wrzucony do tej walki. Takie jest moje osobiste zdanie.
Tak insynuowałem na Facebooku swego czasu.
Aha, no
to
okay,
mnie okrzyczano, że być może słusznie, nie mówię, że nie, że Mendes wcale nie jest gorszy niż, okay, niż Edgar. I...
Ludzie patrzą według mnie na tą walkę przez pryzmat, patrzą na to przez pryzmat zapasów Mendeza, które są no, prawie jedne z lepszych dywizji, jak nie najlepsze, ale Edgar sprawiłby Conorowi więcej problemów, dlatego że jego stójka jest lepsza niż stójka Mendeza w mojej opinii i ta dominacja Conora nie byłaby tak wyraźna.
Troszkę głośniej, Wilku, bo coś chyba cofnąłeś.
Słucham?
Trochę chyba mikrofon wziąłeś dalej od ust, czy mi się...
Tak nie, mam
ciszej cię słyszałem.
W tym samym miejscu.
Aha,
nie
okay.
Wiem, może jakieś inne problemy techniczne. Tak, ale sądzę, że Mendes był takim wyborem właśnie nie dlatego, że nie chodziło tutaj o uhonorowanie jego zasług i tak dalej, tylko po prostu był nadal z tych z dwojga złego, patrząc z perspektywy UFC, lepszym dla nich wyborem, bo oczywiście no, nie ma co się oszukiwać, UFC chce, żeby wygrał McGregor, bo mają na nim do zbicia horrendalnie, ogromne pieniądze, więc no, wybrali Mendeza.
A ty, Bold, jak sądzisz? Słusznie.
Ja sądzę jednak, że w przypadku ewentualnej wygranej McGregora fajniej by wyglądało w jego CV po prostu pokonanie byłego mistrza wagi lekkiej. To jeszcze bardziej by przemawiało do wyobraźni.
Być może tak, ale wydaje mi się, że tutaj zadecydowała jednak kwestia. Znaczy po pierwsze, że być może rzeczywiście UFC jakoś widziało Mendesa jako łatwiejszego przeciwnika dla McGregora, chociaż tak sobie myślę, że wcale ten footwork Edgara nie musiałby być takim pozytywny dla niego w konfrontacji i taka jego ochota do wymieniania ciosów w stójce wcale nie musiałaby być jego mocną stroną w walce z McGregorem. No ale wracając do tego starcia, to wydaje mi się, że elementy marketingowe zdecydowały oraz totalna niemedialność Frankiego Edgara.
Tak, zwłaszcza, że jeszcze mieli jakikolwiek, ale jakiś mieli tamten beef przed tą, nie pamiętam już przed którą walką McGregora ta konferencja z tym zostawianiem jaj na czole.
No nie z Siverem? Się, też mogło, Siverem albo Porierem, pewnie jedna z tych.
Wydaje mi się, że Porierem, że to już w ogóle jest trochę starsza akcja. Ale no, tak sądzę, że to mogło też mieć, przyczynić do tego wyboru przez UFC.
Dobra panowie, możemy rozpoczynać, bo jest już 16 po, ja wyłączam ten telefon i rozpoczynamy. Okej, rozpocznijmy może od tego Bolt. Co sądzisz o streakowej aktywności Conora McGregora, bo jest on bodaj zawodnikiem, który rzuca chyba prawie najwięcej ciosów w całej dywizji, być może najwięcej na minutę.
To jest bardzo słuszna kwestia i wolałbym ją nawet rozłożyć jeszcze na czynniki pierwsze.
Rozkładaj.
A mianowicie w pierwszej
kwestii
boks McGregora. Jeżeli będzie nastawiony do tej walki boksersko, tak jak jeszcze w czasach przed UFC, to wtedy jego szanse drastycznie rosną. Bo wtedy nie naraża się na skoncowanie kopnięć. Jego boks jest fenomenalny. Przede wszystkim posiada niesamowity, ale to naprawdę niesamowity timing, jak w walce z podjazdem. No i też wtedy najbardziej się będzie uwidaczniać jego przewagę zasięgu. Najszybszą i najpewniejszą dla niego drogą do zwycięstwa jest po prostu boksersko zaatakować od samego początku. Przycisnąć Mendesa do siatki, co oczywiście jest dosyć trudne. No i tam dosypać ciosami.
Ja bym powiedział, że wejdę ci słowo, możemy sobie tak wchodzić w słowo, jeżeli macie coś, to śmiało wchodźcie też mnie słowo, że wejdę ci słowo, zamknięcie, położenie na siatce Mendesa jest generalnie raczej zadaniem awykonalnym. Myślę, że nawet Conor McGregor nie będzie w stanie tego zrobić, bo poruszanie się wertykalne Amerykanina jest najlepsze w dywizji. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, jeżeli nikt nie był w stanie go do tej pory zagonić plecami na siatkę, ba, chyba tam nawet nikt nie potrafił go zagonić, nie wiem, pół metra od siatki, bo on od razu odchodził. Jego poruszanie po łuku jest po prostu maestrią. I w tym kontekście też szalenie interesująco według mnie będzie się, zapowiada się to starcie z McGregorem, bo McGregor to jest właśnie zawodnik, który świetnie potrafi zamykać drogi odejścia swoim rywalom. Przecież on walczy z odwrotnej pozycji, po to stosuje przede wszystkim te swoje obrotówki, żeby zamknąć rywalowi odejście w jego lewą stronę, czy w rywala lewą stronę, czyli jego rywal musi się ruszać w prawo. Jeżeli rusza się w prawo, no to prosto pod najmocniejszy cios w arsenale McGregora, czyli pod jego lewy cross. Czyli znaczy cross ma tylko jeden, no bo jest odwrotnie ustawiony.
Znaczy może na początku ciężko będzie McGregorowi zaganiać pod siatkę Mendeza, z tym jestem w stanie się zgodzić, ale to będzie coraz łatwiejsze proporcjonalnie ilością przyjętych ciosów przez Mendeza, co oczywiście sądzę, że będzie następowało i będzie następowało w bardzo szybkim tempie i wtedy będzie mu łatwiej, może nie tyle zmęczonego, ale takiego zmęczonego psychicznie, trafionego do kilkoma mocnymi ciosami, nawet rzucać na siatkę. Nie jest, wcale mnie to nie zaskoczy. Chociaż zgadzam się z tobą, że poruszanie się Mendeza właśnie po łuku jest naprawdę bardzo dobre.
Ja bym powiedział, że Mendes jest trochę niedoceniany jednak w stójce i trochę nie zgadzam się z tym, że wielu upatruje jego jedynej szansy właśnie tylko i wyłącznie w zapasach, bo McGregor jest trafiany, to znaczy on nie jest nietykalny. No, wielokrotnie po tym swoim lewym crossie, zwróćcie uwagę tak czysto technicznie, jak on rzuca ten lewy cross, swój firmowy, lewy, prawy, jego głowa zostaje niemal w tym samym miejscu, gdy ma zawodników na siatce. Mendesa prawdopodobnie nie będzie miał. No ale wtedy często jest kontrowany, przecież Poirier mu zęba wbił w takiej sytuacji.
A Gregor, rzucając tego swojego crossa, nie kryje w ogóle szczęki.
On szczękę ma generalnie zawsze w górze.
No właśnie, ale uderzając go tak jakby z szyi, on ciężko prosi o kontrę, a Mendes dosyć dobrze kontruje.
Mendes to w ogóle jest zawodnik, który tylko i wyłącznie, przesadzam, może nie tylko, ale to jest zawodnik stricte kontrujący. On całą swoją maestrię sójkową, jeżeli możemy mówić o jakiejś maestrii w jego wykonaniu, może nie o maestrze, to może zbyt mocne słowo, ale na pewno posiada tam spore umiejętności. No to jest walka z kontry właśnie. Zwróćcie uwagę, że no co on robi? On w wielu pojedynkach się po prostu jest na wstecznym, delikatnym wstecznym.
Nawet w walce z Lamasem, że tak ci przerwę, to początek
On był
tej
zirytowany
mowy.
według mnie, on był
Tak.
zirytowany według mnie tymi kopnięciami, które przyjął mnóstwo tych kopnięć i trochę
Tak,
włączył
w
taki
zasadzie
tryb agresora.
tego pierwszego, jedynego strzała, no to Mendes wywierał presję i nie Mendes, oczywiście Lamas wywierał presję i wtedy Mendes w zasadzie nie robił za dużo, ale jak już oczywiście jak trafił, to zabił.
Jeszcze dochodzi taka kwestia, pomijając te kontrę. Wątpię, żeby to się w przypadku walki z McGregorem udało, ale Mendes także bardzo sprawnie sobie zagania do wali pod siatkę. No i pod tą siatką już zazwyczaj potrzebuje jednego ciosu.
To jest to, też uważam, że to może być jakiś sposób na McGregora, czyli rzucić go na siatkę. Znaczy inna rzecz, w jaki sposób rzucić go na siatkę, ale nie wiemy, jak wygląda McGregor plecami do siatki. To znaczy, Brandao go tam trzymał przez jakiś czas, tylko że Brandao dość, o ile sobie dobrze przypominam, to dość chaotycznie od razu szedł tam po obalenie, próbował się wkręcać po nogi. McGregor notabene tam 3 razy, tak jak tam wrzucałem już na Facebooku, złapał się siatki w tej walce i to powiem wam, że to złapał się w kluczowych elementach.
Ale patrząc na pierwszą walkę Mendesa Saldo, to może być dobra taktyka.
Właśnie wiem, to może być. Dlatego właśnie takie są chyba kursy, no nie, że buki wiedzą coś więcej, czyli widziały te momenty, gdy McGregor chwytał się za siatkę, bo w pierwszym momencie chwycił się za siatkę wtedy, gdy Brandao by go na 100% obalił, natomiast w drugim momencie, wtedy, gdy Brandao wkręcał się po nogę. I przez to, że się przytrzymał, no to Brandao nie mógł się wkręcić po tą nogę, a gdyby się nie przytrzymał, to z ogromnym prawdopodobieństwem jednak by się wtedy Brazylijczyk wkręcił po tą nogę. Czy by ją urwał? Nie wiem, ale by się wkręcił.
Tak, to jeszcze, okej, tak tylko rzucę taką odrobinę, odejdę trochę od tematu, bo strasznie mnie razi na forum. Denis Siver obalał Conora McGregora. Będę teraz bardzo wulgarny i niemiły,
Ale nie
ale...
przeklinaj może, nie przeklinaj, bo to
Ok,
tam.
dobra, powstrzymam się, to powiem to tak bardziej w cywilizowany sposób. Nie, Denis Siver nie obalił Conora McGregora. Możecie sprawdzić sobie to na Fight Metric. To, co zrobił Siver, nie jest definicją obalenia. To jest tylko taka po prostu odejście od tematu, bo strasznie mnie to na forum razi.
Ale wiesz, bo ta definicja, o której mówisz, ona jest fightmetrykowa. Tam, o ile ja sobie ją przypominam, to polega na tym, że nie tylko musisz obalić, położyć gościa na plecach, czy tam, żeby miał więcej niż 2 punkty podparcia, ale musisz też albo go tam utrzymać przez x sekund, albo zrobić cokolwiek efektywnego. Więc jeżeli go sprowadzisz i potrzymasz 3 sekundy, czy nawet 4, czy 5 sekund i wstanie, nie jest to liczone jako obalenie. Zwróćcie
Okej,
uwagę.
ale to nawet jeżeli chodzi o położenie na plecach. McGregor nie był w tej walce na plecach, tylko on po prostu upadł na tyłek. Ale to, no, nawet jeżeli patrzymy na same zapasy, jak wyglądają zapasy, żeby wygrać w zapasach, trzeba zrobić wszystko, żeby położyć przeciwnika na łopatkach. Nie mówię o łopatkach, ale gdyby nawet Siver posadził McGregora na jego dolnej części pleców, ale to było tylko był w stanie jakby zaburzyć równowagę McGregora, ale McGregor i tak wylądował na tyłku i bardzo szybko wstał do góry.
No
To
to
jest właśnie
prawda.
też, to samo, o czym mówił Gunnar Nelson, że McGregora według niego da się obalić, ale bardzo szybko wstaje do stójki.
Zgadza się, no ale z drugiej strony, pomimo tego, że Siver te swoje ofensywne zapasy ma całkiem niezłe, no to jednak jest pod tym względem nieporównywalny z Mendesem.
Oczywiście. Nie
I jak
ważne.
gdyby, wydaje mi się, że największą siłą Mendesa poza tą walką z kontry, która będzie się ciekawie prezentować w konfrontacji z ofensywnym stylem Irlandczyka, który właśnie przecież jeszcze w czasach Cage Warriors to nie był tak ofensywnie nastawionym zawodnikiem. Przecież z Buckingerem bodajże to on tam bardzo często walka się toczyła w środku klatki. On go tam kontrował przede wszystkim. Zresztą przecież kontrował też Brimedża w pierwszej walce. Natomiast właśnie mam wrażenie, że on trochę tak pod presją, nie wiem, czy presją opinii publicznej, czy uwielbieniem do siebie, czy też chęcią do tego, żeby dawać wielkie show, w UFC prezentuje się ultra ofensywnie w każdej walce. I w konfrontacji z Mendesem będzie się musiał liczyć z dwoma rzeczami. Po pierwsze, albo przy takiej szarży swojej, albo może nadziać się na kontrę jakimś potężnym podbródkowym, bo to z tych słynie Mendes, albo właśnie wejściem w nogi. Bo generalnie Mendes właśnie tak robi. Często obniża pozycję, będąc na delikatnym wstecznym i daje swojemu rywalowi dwie opcje. Albo pójdzie po nogi, albo wystrzeli z podbródkowym. I w tym kontekście to będzie Bardzo ciekawe, jak McGregor będzie odpowiadał na te próby zapaśnicze albo stójkowe Mendesa.
Przede wszystkim McGregor sam się będzie prosił o kontrę. Jeszcze prawdę mówiąc, włos na głowie zjeżdżał, gdy usłyszałem od wywiadzie z jego trenerem, że no McGregor to już w ogóle teraz tyle tych obrotówek robi, jakie one są niszczycielskie, wygra nimi walkę i ogólnie gadanie w tym tonie. A przecież obrotówki to są kopnięcia, które przynajmniej tak mi się wydaje, najbardziej otwierają na końcu. Chcecie się przeciwnika na tę sekundę z pola widzenia? Ta Mendesa to jest idealna sytuacja, jeżeli to kopnięcie przestrzeli, jeżeli odskoczy od tego kopnięcia, myślę, że McGregor dosyć szybko skończy z takim częstym używaniem tych kopnięć obrotowych, gdy 3-4 razy Mendes go przy nich trafi.
Ale wydaje mi się, wiesz to, Bolt, że te kopnięcia w wykonaniu obrotówki, w wykonaniu McGregora, no to niekoniecznie służą temu, żeby trafiać. To znaczy, bardziej mi chodzi o to, że on je wykorzystuje po to, żeby zamykać drogę do zewnątrz odejścia swoim rywalom. Bo jeżeli widzisz taką obrotówkę, to jak gdyby dwa razy się...
Tak, ale w obu tych przypadkach widzę Mendesa, który go końcuje.
A ja nie jestem tego przekonany, bo McGregor po pierwsze ich nie sygnalizuje, a po drugie wykonuje je piekielnie szybko i po prostu nie jestem przekonany, czy będzie w stanie... Znaczy, Mendes ma super timing i od strony takiej atletycznej dynamiki i eksplozywności to jest, kurczę, chyba najbardziej eksplozywny, atletyczny zawodnik w kategorii piórkowej. Nie wiem, czy tam jest ktokolwiek inny, kto większą dynamiką niż on dysponuje.
No okej, ale po zjazdem mu się tam zdarzało przy tych obrotówkach wylatywać z równowagi, nawet tych sygnalizowanych, a podjazd nie jest nawet w połowie bliski do tego, co Mendes prezentuje skracając dystans.
Nie, tak. I właśnie zwróciłem uwagę na to, McGregor wydaje mi się, że robi w tym przypadku trochę zasłony dymnej, dlatego że nawet w tym wywiadzie, nie wiem, widziałem go wczoraj albo dwa dni temu, że właśnie na pytanie któregoś z dziennikarzy, czy będzie kopał z Mendezem, biorąc pod uwagę możliwość tego, że zostanie przewrócony, głównie chyba chodziło o przewrócenie na plecy, a nie skontrowanie, ale mówi, że jego obrotówki są lightning quick, i w ogóle Mendes nawet nie zdąży zamrugnąć, zanim zostanie trafiony. Wydaje mi się, że akurat w tym przypadku robi tutaj zasłonę dymną. I owszem, będzie kopał, ale to będą na przykład middle kicki, który ma bardzo mocnego middle kicka Conor McGregor, a do obrotówek się w ogóle nie będzie już odwoływał, albo będzie się odwoływał, ale kto już będzie miał konkretnie trafionego Mendeza i będzie w zasadzie albo się chciał popisać, albo go będzie chciał taką obrotówką fajną skończyć, żeby sobie dopisać do rekordu zwycięstwo, ale wydaje mi się, że w takich początkowych, w początkowej fazie walki nie będzie chciał rzucać obrotówek, właśnie tak jak Bolt mówisz, to traci się wtedy przeciwnika z oczu i obrotówki są łatwiej, dość łatwe do przechwycenia, zwłaszcza dla dobrego zapaśnika. Także wydaje mi się, że na początku rozegra to bardziej spokojnie i bardziej boksersko przede wszystkim McGregor.
A ja mogę się z wami, panowie, założyć o to, że w pierwszej minucie, powiedzmy, no w dwóch pierwszych minutach rzuci co najmniej jedną obrotówkę. Nie ma opcji innej. A jeszcze panowie, że tak nawiążę, bo słyszałem taką opinię, z którą chyba się zgadzam, że McGregora może zgubić to, że rzeczywiście on wierzy w to, że jego styl jest tak doskonały, że jest jak gdyby ostatnim stadium ewolucji, że jest tak świetny, że on nie potrzebuje w swoim stylu nic zmieniać, ponieważ on nie walczy, wiecie, z jakimiś innymi zawodnikami, którzy mają jakieś swoje mocne strony, słabe strony, przyzwyczajenia takie czy inne, tylko walczy z samym sobą i w każdej walce prezentuje się tak samo. I dlatego może go to zgubić, no bo Mendes jest zupełnie innym zwierzęciem, przepraszam, niż wszyscy pozostali, z którymi do tej pory mierzył się McGregor. I wydaje mi się, że coś w tym może być, bo dlatego właśnie, bo na początku pytałem cię o aktywność McGregora. Wydaje mi się, że ta aktywność w konfrontacji z takim zapaśnikiem takiej klasy jak Mendes może ucierpieć. Znaczy ja nie jestem pewien, czy jeżeli zakładając scenariusz, w którym nie wiem, w pierwszej minucie czy w drugiej minucie Conor McGregor wyląduje na plecach i spędzi tam powiedzmy 5 sekund, choćby nawet i 5, czy on rzeczywiście nadal będzie w dalszej części pojedynku tak ochoczo odwoływał się do masy ciosów i uderzeń, którymi zasypuje swoich rywali, bo przecież jego repertuar ofensywny jest przebogaty, od kopnięć przez ciosy podbródkowe, sierpowe, proste, wszystko tam jest.
Ja sądzę, że zgubi go nie tyle przekonanie o własnej doskonałości, bo to zawodnik, który cały czas się rozwija, czy się go lubi, czy nie, to trzeba docenić to, ile on nowych rzeczy cały czas się stara łapać, ale zgubi go właśnie to umiłowanie do kopnięć. No ale do tego może przejdę później. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że Mendes ma trochę niedoceniane, ale bardzo mocne low kicki. A wszyscy pamiętamy z poprzednich walk, że McGregor niekoniecznie się z nimi lubi, zarówno ze względu na ten swój luz w poruszaniu się, jak i przez to, że ma dosyć szeroką postawę.
To prawda, zgadzam się, że rzeczywiście dużo low kicków trafia, może nie dużo, ale ma te low kicki rzeczywiście bardzo mocne Mendes. A wiecie, z ciekawości jeszcze trochę pogrzebałem w sieci, wiecie, z kim zapaśniczo przygotowuje się McGregor?
Wiem, że na pewno tym jego trenerem jest Sergiej Pikulski, ale coś słyszałem chyba na Sherdogu, widziałem, że z jakąś kadrą narodową zapasów z Mołdawii?
Z Bułgarii. Z Bułgarii chyba tak, ale co ciekawe właśnie ten Sergiej Pikulski na LinkedIn jest, też było to na Sherdogu, zresztą jego profil też tam jest na LinkedIn, i to jest gość, były zapaśnik kadry Mołdawii, który wyemigrował do Irlandii x lat temu i prowadzi tam obecnie firmę komputerową.
Tak, tak, to też właśnie widziałem, że w kontekście tego, że nie zajmuje się tak full time MMA.
Dokładnie tak.
Ja przede wszystkim mam mocno podejrzliwy stosunek do przygotowania zapaśniczego Konowa. Od momentu, gdy jego trener powiedział, że no, u nas w Irlandii mamy świetne warunki w klubie, bo mamy masę polskich zapaśników.
Jakich zapaśników?
Polskich zapaśników. Dowiedziałem się z tego wywiadu, że jesteśmy zapaśniczą potęgą.
Wiesz, bo to bierze się stąd, że jesteśmy Europa Wschodnia, prawda? No, Europa Wschodnia, no, musi mieć dobre zapasy.
Tak, tak, ale on tam wprowadził zasłusznienie, że Rosjanie, Mołdawia, no i właśnie wymienił polskich doskonałych zapaśników.
A to nie napawa optymizmem, bądźmy szczerzy, ale jeżeli faktycznie sprowadził sobie kadrę Bułgarii, albo nie sprowadził, trenował u siebie w SBG, z kadrą narodową zapasów, no na pewno nie da mu to takich efektów jak Aldo trenowanie z kadrą narodową Brazylii w zapasach, ale tak sądzę, że może bardzo dużo pomóc, bo sama praca z Sergiejem Pikulskim raczej tutaj nie zrobi dużej różnicy.
Jeszcze z ciekawostek dodam, że pamiętacie pewnie jak Mendes tłumaczył się z porażki z Aldo, to znaczy co uważał, że co jego zdaniem tam nie zagrało w jego taktyce. On tam wspominał, że po prostu zapomniał być mobilnym. Tylko w pierwszej rundzie mówił, że rzeczywiście w miarę realizował te założenia taktyczne, które mu wtedy Dwayne Ludwig przygotował. A notabene teraz z Ludwigiem się w ogóle nie przygotowywał, tylko z Kampmanem, co też nie wiem, czy to nie jest raczej dobry znak w mojej ocenie. W każdym razie uważał, że w tej walce z Aldo zawiodła jego mobilność. Zupełnie zapominał, że miał nieustannie tańczyć wokół Aldo, no i długimi fragmentami po prostu szedł prosto na niego, tam trochę zbierał, trochę trafiał i tak dalej. On próbuje, widać było w pewnym fragmencie, w kilku fragmentach tego pojedynku, że on bardzo starał się robić to samo, co robi TJ Dillashaw. Czyli tańczyć lewa, prawa, zmieniać pozycję, a to odwrotna, a to klasyczna. I trzeba mu oddać też, że tymi fragmentami, gdy to próbował, tymi fragmentami, gdy rzeczywiście wcielał w życie te założenia, no to wyglądał solidnie. Tylko ja się zastanawiam teraz, dlaczego on tego nie realizował. Czy nie realizował tego założenia dlatego, że, nie wiem, presja walki go zgubiła, nagle mu wypadły te założenia z głowy, czy też jakąś przyczyną tego nie była jego kondycja. Znaczy ja nie chcę zarzucić absolutnie nic od strony kondycyjnej, w zapasach przynajmniej, ale w stójce, w pięciorundowej batalii, być może on po prostu nie jest przystosowany do tego, żeby być aż tak mobilnym stójkowiczem, jak jest TJ Dillashaw.
Też tak sądzę, tym bardziej, że on nawet w trzyrundowych walkach miał zwyczaj konserwowania energii poprzez opuszczanie rąk. Niby nie jest to jakiś wielki grzech przy jakimś większym dystansie i przy czasie go rozwalić, z jakim walczył do drugiej walki Saldo, no ale widać, że jednak inteligentnie, bo inteligentnie, ale musi gospodarować swoimi zapasami energii.
No tak, ale to też właśnie pod tym kątem wydaje mi się, że dobrze będzie, jeżeli dużo, im więcej czasu Mendes będzie spędzał z McGregorem na siatce, znaczy mając McGregora na siatce lub mając go w parterze, tym dla niego zdecydowanie lepiej. Chociaż też nie skreślałbym go pod względem kondycyjnym, bo pomimo tego, że rzeczywiście jego mobilność w walce z Aldo zawodziła, no to on przewalczył te 5 rund jednak w całkiem niezłym tempie, natomiast McGregor 5 rund nie miał nigdy. Miał tylko te 3 z Hollowayem. Rzeczywiście wyglądał z nich dobrze, nie można mu nic zarzucić, no ale mimo wszystko 5 rundówki nigdy nie stoczył.
Nie stoczył, pamiętam tylko takie wywiady, chyba takie już starsze, z McGregorem zawsze twierdził, że jego kondycja się nigdy nie kończy, że po prostu się nigdy nie kończy, że ma cardio for ages i tak naprawdę nie da się go zmęczyć. Nie wiem, czy to nadal podtrzymuje te kwestie i czy to jest prawdą, ale przynajmniej tak twierdzi.
Ja mu wierzę.
Wierzę, nie da się go zmęczyć.
Wierzę mu w tym sensie, że, znaczy, że on naprawdę może być święcie przekonany do tego, że tak jest. Dlatego, że, ale wydaje mi się, że to przekonanie jego wynika głównie z tego, że tak naprawdę w UFC i w wielu, w większości walk w Cage Warriors nikt tak naprawdę nie zmusił go do zmiany taktyki. Nikt nie powiedział mu, nie, tego nie zrobisz. Teraz musisz zrobić coś innego, musisz wykombinować coś nowego. On cały czas rozgrywa pojedynki niemal tak, jak sobie to założył. I w tym kontekście też bardzo mnie ciekawi, jak będzie wyglądał to z Mendesem, gdy okaże się, McGregor nagle zorientuje się, o ile się zorientuje, że o, okej, to nie działa, muszę coś zmienić. Ktoś powiedział sprzeciw, ktoś się nie zgodził na warunki, które wnoszę do oktagonu. Jestem też ciekawy, jak to się na nim odbije mentalnie, jeżeli do tego dojdzie. Bo jak gdyby odnośnie mentalności Mendesa, pomimo tego, że mnie przekonuje w tych swoich wywiadach i mam wrażenie, że rzeczywiście Irlandczyk wszedł mu do głowy, no to mimo wszystko on ma za sobą te bardzo, bardzo ciężkie chwile w Brazylii przeciwko José Aldo i potrafił wykaraskać się z nich, dojść do siebie, powrócić do pojedynku i nawet tam wieloma czasami przecież trafił José Aldo. Natomiast nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego u Conora McGregora, który przecież skończył, dwa razy był przegrał przez poddanie, tak? I to pamiętam, że to Mendes podkreślał właśnie, jak ich zestawiono, że McGregor ma w sobie coś ze skończenia, znaczy w tym sensie, że mówi pas, jest w nim jakaś ochota do poddania się.
Znaczy, pamiętam, że mówisz tak, że nigdy nikt mu nie sprawił problemów, ale jak spojrzymy nawet na walkę z Sowińskim, która miała miejsce oczywiście 4 lata temu, kawał czasu temu, to Sowiński sprawił mu jednak problemy, był w stanie go obalać i mimo wszystko Conor ładnie wracał do półgardy. Według mnie to nie była jednostronna batalia i jakieś problemy mu sprawił, a i tak oczywiście ubił Kornika w tej drugiej rundzie. Także no nie jest tak, że w ogóle nigdy nikt mu nie sprawił problemów.
No nie, nie, no przecież przegrał dwa razy też, więc wiesz.
Tak, tak, no tylko przegrał podobno wtedy ze względu na swój parter, którego w ogóle nie trenował, na pewno przed walką z Sitenkowym, nie wiem jak przed walką z Duffiem, ale było, że w ogóle twierdził, że w ogóle nie trenował do wtedy na tamtym etapie swojej kariery w MMA parteru. Właśnie od propos parteru taka ciekawostka, nie wiem, widzieliście ten wywiad, też był jakiś czas temu, tylko nie pamiętam dokładnie kto był, wiem, że jakiś duży gym brazylijskiego jiu-jitsu, wiem, że nawet kojarzyłem nazwę, gdzie McGregor chyba był przed walką z Poirierem i wtedy ten trener tego gymu, pamiętam, że to był ktoś znany w świecie
Eddie
brazylijskiego.
Bravo.
Słucham?
Eddie Bravo.
Aha, możliwe. Mówił właśnie w tym wywiadzie, że McGregor jest takim specyficznym zawodnikiem MMA, bo idzie, bo gdy przyszedł do jego gymu, to nie bał się sparować z jego najmocniejszymi zawodnikami, poprosił o swoich najmocniejszych, o jego najmocniejszych zawodników, jakich ma i po prostu chciał się od nich jak najwięcej
tak,
nauczyć,
tak.
Nie biorąc pod uwagę, nie mając czegoś takiego w głowie, że no jak on mnie podda, to tam potem będą chodziły ploty, że jestem
tak
słaby w parterze i tak dalej, tylko po prostu chciał jak najwięcej wyciągnąć tak naprawdę z tych sparingów parterowych, co jest właśnie w brazylijskim jiu-jitsu najważniejsze, żeby mieć to takie obkulanie się. Więc no, według mnie to świadczy dobrze. No i sam brązowy pas w brazylijskim jiu-jitsu McGregora, no według mnie nie sądzę, żeby wyciągnął jakąś ekwilibrystyczną balachę z ziemi, gdyby go Mendes obalił, ale przynajmniej nie da się Mendesowi poddać, gdyby jakimś cudem ta walka w ogóle trafiła na glebę. Nie da się poddać, ewentualnie zdominować, a akresy samego Grand and Pound Mendes nie ma zbyt mocnego.
No to zgoda z tym. Znaczy, generalnie mam takie przeświadczenie, że jednak błyskotliwi zawodnicy, nawet jeżeli są to błyskotliwi stójkowicze, no to generalnie mają predyspozycję do tego, żeby być też błyskotliwymi w parterze. No chyba, że nazywają się Edson Barboza, ale to pomijmy. A jeszcze wracając do tego nastawienia, do tego sprzeciwu, którego nikt nie postawił McGregorowi, to bardziej chodziło mi, Wilku, o UFC, o czas UFC, czyli momenty, gdy dołączył
tak,
do
tak,
UFC
oczywiście.
I wiesz, zbudował się mentalnie, utworzył sam sobie w głowie jak gdyby ten obraz arcymistrza, który potwierdzał jak gdyby w każdym pojedynku i domyślam się, że to jego ego, czy też pewność siebie, może to tak powinniśmy nazwać, rosła, a nigdy tak naprawdę nie skonfrontował się w warunkach bojowych z jakimkolwiek zawodnikiem, który powiedziałbym mu, że po prostu tego nie zrobisz. który nie stawił mu tak naprawdę oporu, a Mendes może być takim zawodnikiem.
Tak, w czasach UFC czegoś takiego nie było, a jeśli chodzi o ego, to mi się wydaje, że cała ta gadanina McGregora o tym, jaki jest najlepszy, jak nikt nie jest w stanie go dotknąć i tak dalej, jak porównuje się do Muhammeda Ali'ego, jest bardzo dużą przesadą. Wydaje mi się, że McGregor jest kompletnie w ogóle innym, to już abstrahując trochę od tematu, kompletnie innym człowiekiem, gdy się z nim przebywa, bo na przykład widzieliście taki filmik UFC, Kaczka dzisiaj wrzucał na forum, pozdro Kaczka, gdy McGregor oglądał walkę Mendes Aldo.
Tak, tak.
Był wtedy taki bardzo podekscytowany, mówił, że świetna walka i tak dalej. Gdyby nas, nie wiem czy go pytano, ale sądzę, że gdyby go zapytano po tej walce jeszcze raz, co by o tym sądził, to by powiedział, że to jest walka dwóch amatorów i w ogóle się nie znają.
Nie, właśnie mylisz się, Wilku, bo zwróćcie na to uwagę. Tak, ja wiem, co on mówił po tej walce. On po tej walce powiedział coś takiego, I've got nothing but respect. I've got nothing but respect for them. Ale później dodał, że to jest old fashioned style, I hit you, you hit me, I hit you, you hit me, and the one who wins, who first falls i tak dalej. Więc generalnie on rzeczywiście tak było, tak, ja nawet odniosłem wrażenie, że był pod wrażeniem tego, jak gdyby, że niemalże się przestraszył, to jest za duże słowo oczywiście, ale że był pod naprawdę dużym wrażeniem tego, co się tam wyprawiało wtedy w oktagonie. I jak gdyby to samo powiedział w wywiadzie, że duży szacunek dla nich, stoczyli prawdziwą wojnę, szacunek absolutny, ale... No i tutaj delikatnie przytyczka tam zapodał im w stylu właśnie, że po prostu defensywy tam nie ma.
No patrz, to mnie zdziwiłeś, bo sądziłem, że nie widziałem, to nie kojarzyło mi się w głowie, mi nigdzie nie świtały wywiady po UFC.
Z Helwani, na pewno z Helwani, wiesz.
Tak, okej, okay, ale tego, ale no ogólnie wydaje mi się, że McGregor nie wierzy tak bardzo w to, co mówi, tylko tak jak mówi, że na przykład no, jest taki strasznie nonszalancki, twierdzi, że ma świetną obronę obaleń. W ogóle sądzę, że McGregor tak jakby chciałby, żeby przeciwnicy wierzyli w to, co on mówi, ale sam niekoniecznie w to wierzy. I tak jak mówiłeś wcześniej o tym, że o tym jego stójce, że o jego stylu, gdzie wydaje by się, jakby w ogóle nie chciał nic zmieniać, ja sądzę, że cały czas na to ciężko pracuje.
Ja się zgadzam. Ja uważam, że to jest ultra profesjonalista i pomimo tej całej otoczki, którą tworzy i tego wszystkiego, co mówi, to ja uważam, że to jest naprawdę nie tylko utalentowany gość, ale wielki pracuś. Naprawdę, że to jest pracoholik zapewne. Okej, panowie, co my tu mamy jeszcze do poruszenia odnośnie... A okej, miałem o to zapytać, ale nie wiedziałem, czy wypada. Otóż, to może Bolta zapytam, czy Bolt, widzisz jakieś szanse na to, żeby ten pojedynek wyglądał trochę, przypominał trochę stylistycznie starcie Johnsona z Cormierem? Sorry.
Nie do końca. Prawda, jeżeli miałbym się porównywać do jakiejś walki mistrzowskiej, to widziałbym jakieś analogie między Sonem Silva, ze względu na to, że Mendes ładnie kamufluje pod klubami obalenie uderzenie. No i tak mógłbym mieszać, ale w gruncie rzeczy spodziewam się, mówię to z bólem serca, bo bardzo bym chciał zobaczyć Conora, który wygrywa tę walkę, ale jego zapasy okażą się niewystarczające.
To też ci odpowiem, chociaż ja jestem oczywiście strasznie nieobiektywny w temacie walki Johnsona z Cormierem. No nie ma opcji według mnie, żeby McGregor miał tak słabą kondycję przede wszystkim jak Anthony Johnson i żeby jego defensywne zapasy były tak słabe, żeby dał się kompletnie zdominować w klinczu przy siatce, ale to kompletnie, nie robiąc absolutnie nic. Więc taka analogia raczej wydaje mi się, że to nie ma racji bytu.
Okej. Okay. A zgodzicie się ze mną, że droga do zwycięstwa Mendesa jest dość oczywista, czyli trochę stójki, trochę klinczu, trochę obaleń?
Trochę stójki, trochę klinczu, bardzo, bardzo dużo obaleń. Tak bym to widział.
Podobnie prędzej jak Bolt. Jeżeli miałbym układać plan, game plan Mendesowi, to byłoby tak... Właśnie, że klinczu trochę, stójki tak tyle, żeby zamarkować, a no i oczywiście bardzo dużo obaleń.
No. Okej. Okay. O mnie też się. Znaczy, no, ja mi się wydaje, że jednak tej stójki nie będzie się aż tak panicznie obawiał. Wydaje mi się, że będąc na tym delikatnym, permanentnym, wstecznym, ale poruszając się cały czas po łuku, będzie właśnie albo próbował kontrować swoimi ciosami, obniżając pozycję oczywiście i wystrzeliwując jakimiś sierpami albo bardziej podbródkowymi, albo też po prostu wchodzić w nogi w momentach, gdy Conor prostuje swoje ręce w krosie, czy też w jabie. Jeśli chodzi o szczęki obu, myślicie, że jeden jest ten, czy pewnie wierzycie w to, czy wierzycie pewnie, jak wszyscy tutaj się zgadzamy z tym, że McGregor jest w stanie znokautować jak najbardziej Mendesa, natomiast czy w drugą stronę też to działa, biorąc pod uwagę siłę ciosu Mendesa i szczękę Irlandczyka?
Znokautować nie. Może naruszyć, ale nie znokautować. Już prędzej bym widział jakieś szanse na faktyczne skrzywdzenie ponad w stójce w uderzeniach na korpus, bo to jest dosyć wysoki zawodnik na swoją dywizję i może to odczuć. Choć tutaj oczywiście też nie mówię o jakimś nokaucie, czy nawet knockdownie po czasie nową osobę.
Nie sądzę. Nie wydaje mi się, żeby Mendes był w stanie znokautować McGregora. Znaczy, biorąc pod uwagę, nie widzieliśmy przede wszystkim szczęki McGregora, nie widzieliśmy jak z tych ciosów, które przyjmował, a nie da się ukryć, przyjmował między innymi z Poirierem, z Blimage'em też, no nie wykazywał jakiegoś, jakby go to w ogóle, nie pokazywał, żeby to w ogóle jakoś na niego działało, ale ten overhand Mendesa jest mocny. Nadal pomimo tego nie wydaje mi się, że nawet jeżeli by trafił, to i tak by McGregor poleciał na deski rażony piorunem i tak dalej. Wydaje mi się, że może trochę naruszyć, oczywiście czysto hipotetyczne dywagacje, które nie będą miały potwierdzenia w klatce. Nie dowiemy się tego.
Jedynie Holloway go złapał w trzeciej rundzie ładnym high kickiem, no ale Konrad to jakoś szczególnie mocno nie ruszyło. Przysiadł, ale raczej tak dla złapania równowagi niż dlatego, że był naruszony. Zresztą chwilę później sam zaatakował bez żadnych oznak jakiegokolwiek zamroczenia.
A ja mimo wszystko mi się wydaje, że jest w stanie, znaczy nie jest w stanie go znokautować na zimno, że tak się wyrażę, ale jest w stanie go tak trafić, żeby Konor padł na dechy. Prawdopodobnie zaraz by się z nich podniósł, jeżeli tam nie doskoczyłby do niego Amerykanin błyskawicznie, ale według mnie Mendes to chyba jest zawodnik z najcięższymi rękami, takim najmocniejszym jednym uderzeniem w całej kategorii piórkowej.
Jeżeli usuniemy z tego grona McGregora, to owszem, jestem w stanie się zgodzić.
Wilku, czy ty jesteś fanboyem McGregora?
Tak, jestem strasznym fanboyem McGregora i nie musicie brać mojej dzisiejszej wypowiedzi na poważnie, aczkolwiek i tak z soboty na niedzielę wszyscy się dowiemy, jaka jest prawda, wszystkim zamkną się jadaczki mówiącym o tym, że McGregor nie zasłużył na title shota, sam rozważam zakupienie sobie w jakimś Tesco czy innym sklepie prowadzącym coś takiego flagi Irlandii, wywieszenia sobie przed domem, dlatego że to będzie ogromna noc dla mnie i no, nawet nie dopuszczam
Flagę Irlandii akceptujemy. Ja akceptuję.
Słucham?
Flagę Irlandii akceptuję. Innej flagi konorowej nie. Że tak nawiążę.
Ale mylisz się, Wilku, absolutnie. Przede wszystkim Mendes w ogóle nie miał przygotowań. Nawet jak Konor wygra, to i tak Edgar i Aldo go zabiją w dwie rundy maksymalnie. Takie są fakty.
A ja powiem wam...
A mógłbyś powtórzyć? Bo nie słyszałem twojej wypowiedzi, Bolt.
Absolutnie się mylisz, Mendes w ogóle nie miał przygotowań i nawet jak Konor wygra, to Aldo albo Edgar go zabiją w dwie rundy. Tak, przyjmując taką antyfanboyską retorykę.
Tak, dokładnie tak. Zgadzam się z tobą całkowicie.
Okej, panowie, to może przejdziemy na sam koniec, może to chwilkę tylko o kursach bukmacherskich, bo ja wam się przyznam, że dzisiaj postawiłem na tą walkę. Po konferencji prasowej widziałem na Twitterze, ktoś tam napisał, że kurs na Mendesa wzrósł do 2,60 na Five Dimes. No i rzeczywiście jest 2,60 na Fight Dimes, znaczy było wtedy, jak stawiałem. I uważam, że nie ma żadnych obiektywnych przesłanek, które uzasadniałyby taki, a nie inny kurs. Możemy faworyzować jednego albo drugiego. Prawdopodobnie nawet ta walka nie będzie szczególnie wyrównana, bo wydaje mi się, że albo to będzie wyraźna, grindująca, albo wyraźnie grindujące zwycięstwo Mendesa, albo może przez jakieś TKO nawet, albo dominacja absolutna McGregora. Ale uważam też, że jest tyle znaków zapytania wobec jednego i drugiego, że te kursy po prostu się nie bronią. Wilku, jak
tak,
to widzisz?
Tylko trochę bywały w tym temacie. Powiem tak, na logikę biorąc, to kurs na Mendesa jest kompletnie irracjonalny. No i będę szczery, jest kompletnie irracjonalny. To 2,65 to jest jakiś kosmos, biorąc pod uwagę, że Conor nigdy nie mierzył się z zapaśnikiem. Przywdzili mi tutaj okowy, chociażby pozorne obiektywności. Ale to i tak będzie pomimo tego taka piękna przegrana stawiając na Mendesa, no przykro mi Najwer, nie jestem z tobą w tym becie, to będzie taka piękna przegrana, dlatego że wykorzystałeś okazję, owszem 2,60 na Mendesa Five Dimes jest okazją, no co tu tutaj dużo mówić, no rzeźnia i dominacja, nic z tego nie będzie więcej.
Dobra panowie, ostateczne wasze typy, Bolt, jak widzisz tą walkę?
Widzę decyzję dla Mendesa 50-45, przy czym absolutnie mnie zdziwi, jeżeli McGregor na początku wpadnie z jakimiś niesamowitymi ciosami w minutę, dwóm, czy Mendes od przytomności.
Wilku?
McGregor knockout, taki knockout w stylu knock the fuck out w drugiej rundzie.
Okej, okay. Ja wam powiem szczerze, że cały czas się biję z myślami i naprawdę jest mi ciężko tutaj wskazać tego, kogo typuję do zwycięstwa.
O ile na początku... wskazywać i napiszesz potem w typowaniach przy gali.
Wiesz co, typowania zrobimy chyba inaczej, po prostu rzucimy same typowanie już bez uzasadnień i jak gdyby, aha, jako uzasadnienia damy linki do podcastów. O ile wcześniej faworyzowałem McGregora i wydawało mi się, że jednak będzie w stanie no, swoją stójką generalnie po prostu uprzykrzyć bardzo mocno życie Mendesowi, no to teraz mam już dużo większe wątpliwości, jak sobie dzisiaj i wczoraj jeszcze raz obejrzałem wszystkie walki Mendesa, ostatnie tam 4 czy 5. I uważam, że jest zawodnikiem niedocenianym w stójce mimo wszystko, pomimo tego jego zasięgu tyranozaura i wzrostu minimalnego. Wiecie notabene, ile on chyba ścina do kategorii piórkowej?
Nie mam pojęcia, ale mówił ostatnio, żebym był w stanie zejść do koguciej.
Tak, prawdopodobnie. Z tego, co słyszałem w jednym z wywiadów, nie pamiętam, znaczy w jednej z jakichś podcastów innych, to są to 2 funty.
O Jezu.
2 funty.
Naprawdę?
Tak.
Wyglądam na takiego bardzo nabitego, takiego wybitnie nabitego, któremu bym wręcz powiedział odwrotnie, że ścinanie mogłoby mu sprawiać problemy.
No.
Co dla mnie niespodzianka. Na przykład na takiego Fabera, który schodzi do kategorii kogucie i musi zrzucać wtedy bardzo dużo, ogromne ilości kilogramów, to według mnie, no przynajmniej tak patrząc czysto na ich sylwetki, to wydaje mi się Mendes sporo większy. No, może się mylę, ale zdziwiło mnie też na serio, tylko 2 funty. No.
Ale ja nie wiem, czy to jest, wiesz, czy to jest prawda. Tak słyszałem w jednym z podcastów, tam, ale to było z tydzień temu, czy nie pamiętam. W każdym razie tak słyszałem, to jest informacja niesprawdzona, więc głowy za nią nie dam. Wracając zaś do typowania, no to kurczę, chyba jednak skłonię się minimalnie, ale to minimalnie ku... Dobra, powiem wam szczerze, że jestem zupełnie niezdecydowany. Ku McGregorowi. Nie, przepraszam, ku Mendesowi. Źle mówię, ku Mendesowi. Nie, jednak ostatecznie zmieniam zdanie. Ku Mendesowi skłonię się minimalnie i wierzę, że jego zapasy wierzę. Znaczy mam 51...
Łamiesz moje serce.
Nie. Myślę, znaczy nie zdziwi mnie tutaj żaden wynik, pewnie was testu za nie zdziwi żaden rozstrzygnięcie, ale wydaje mi się, że jednak te zapasy ofensywne Mendesa oraz jego kontrujący styl, no to będzie coś zupełnie nowego, z czym jeszcze nie mierzył się w UFC McGregor i to będzie na tyle nowe, że po prostu nie podoła. A jeżeli Mendes, no to przez decyzję.
Salami.
Dobra, panowie. Poświęcić prawie 2 godziny. Dzisiaj rozmawialiśmy. Chyba tyle na ten temat. Czy jeszcze cokolwiek chcielibyście dodać odnośnie UFC 189?
Raczej nie. Tam Hel proponował coś takiego, że żebyśmy na końcu podawali jakieś jednostki, które byśmy sami proponowali postawić na zawodników. Ja nie, wydaje mi się, że pomysł z jednostkami jest taki zbyt drobiazgowy, ale to może tylko tak rzucę czysto orientacyjnie i oczywiście nie biorę za to jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeżeli miałbym grać kogokolwiek z tej gali, to zagrałbym Nila Siriego i zagrałbym dubel za mniejszą stawkę Matt Brown plus John Howard, ale taką za mniejszą niż single na Siriego. Aczkolwiek single na Siriego, wtedy pamiętam, jak omawialiśmy, był underdogiem jeszcze, Neil, teraz już jest lekkim faworytem. Tak, to tak tylko w tym temacie.
Ja postawiłem tylko póki co na TKO Almeida i właśnie na Mendesa, jak gdyby jutro będę dopiero się przyglądał szczegółowo od strony bukmacherskiej, więc tutaj nic nie dodam nowego, bo masz coś tutaj do przekazania?
Nie, wydaje mi się jedynie, że to taka od Almeida jest kusząca, ale sam bym tego nie stawiał.
Okej, okay, to jeszcze wiecie, co panowie?
Tego być stawiam.
Jeszcze panowie nie odpowiedzieliśmy na pytania odnośnie.
Właśnie to samo chciałem, na to samo właśnie chciałem zwrócić uwagę, że jeszcze pytania nam zostały.
Okej, okay, więc na szybko. Alibaba, co uważacie o przygotowaniach Conora? Tak dosłownie w 2 zdaniach.
Te przygotowania są chyba, nie wiem, może wy odnieśliście jakieś inne wrażenia, ale według mnie są takie spowite taką aurą tajemniczości. Tam on sprowadził tych swoich sparring partnerów z SBG do siebie, do Vegas, ale na przykład o tej kadrze zapaśników to dowiedziałem się przez przypadek kompletnie z Sherdoga, także my chyba nie wiemy za dużo o faktycznych przygotowaniach Conora. No, widzieliśmy z tych filmików, że zapasy robi z tym Pikulskim. Nie pamiętam nazwiska jego trenera od stójki, ale też z nim sporo tarczował. No, Kawanak jest świetnym grapplerem, więc na pewno przygotowuje i chyba w ogóle takim mózgiem operacji z tego, co... Tak, wydaje mi się, że on jest takim układającym game plany również w samym SBG, no i na pewno z nim się kulał. No i więcej nie wiem, co powiedzieć na temat przygotowania Conora.
Ja myślę tak, że znaczy po pierwsze najpierw było trochę śmiechu, że się przygotowuje w gymie UFC, ale z drugiej strony sobie myślę i trochę mu chyba wierzę w to, co mówi, albo to może Kawanach mówił, że dzięki temu, że trenują w Las Vegas, to jak gdyby koncentrują się tylko i wyłącznie na treningu, czyli nie ma pójścia do domu, jakieś kawusie, jakieś imprezy, cokolwiek, nic z tych rzeczy, tylko po prostu trening. Chociaż z drugiej strony to jest Las Vegas, czy tam naprawdę nie ma co robić wieczorami. Dobra, Paul, chciałbyś coś dodać odnośnie przygotowań Conora?
Nie.
Dobra. Czy krótkie przygotowania wpłyną na kondycję Mendesa? Według mnie nie wpłyną.
Tak, to już właśnie poruszałem wcześniej na samym początku to pytanie chyba, tak? Okay. Czy nie? Czy może mi się wydawało tak, te przygotowania na kondycję Mendesa? Według mnie nie wpłyną, a i tak nie będziemy w stanie tego zobaczyć w oktagonie.
Bolt, jak sądzisz, wpłynął czy nie?
Minimalnie wpłynął, ale taka super kondycja mu nie będzie potrzebna do leżenia na konosze.
Okej.
Niewierni.
Już patrzę, kolejne pytania. Jest. Jakie są najsłabsze strony Chada i w jaki sposób Conor może ubić Mendesa? Przepraszam, nie Bolt, tylko Wilku.
Tak, każdy. A jeśli są najsłabsze strony Chada, według mnie ma takie duże przestoje w stójce i w ogóle słabą stroną, nie da się tego nie powiedzieć. Jest jego samego warunki, są jego gabaryty i to będzie dużą, tutaj bardzo dużą zrobi różnicę. No i w tej stójce on ma low kicki, ma mocne low kicki, ma tego mocnego prawego overhanda, ale trochę się zgadzam z Conorem, że poza tym to ja tam nie widzę i fajnie się jeszcze porusza, potrafi się fajnie poruszać, ale oprócz tego to nie widzę zbyt dużo, no zbyt dużo tutaj zróżnicowania technik i no po prostu w stójce. No, w jaki sposób Conor może ubić Mendesa? No w stójce, serwując mu absolutne piekło.
Dobra, Bolt. Pytanie do ciebie. Czy McGregor będzie w stanie wybronić próby obaleń i oprzeć się zapaśniczym gwałtem i mieleniem w parterze w wykonaniu Amerykanina? To też pytanie od MPS.
Niestety nie.
Okej. Jak myślicie, jakie to już było? Czy jeszcze jakieś mamy pytania odnośnie tej walki? Już patrzę. Chyba to wszystko. Jak według was będzie wyglądał Sterdam po ważeniu? Na ważeniu.
Ten stay-down jutrzejszy. No według mnie McGregor zrobi coś w tym stylu do swoich poprzednich stay-downów, typu będzie chciał bardzo blisko...
Tak, albo go odepchnie, albo ręce tam.
Ewentualnie, tak. Bo jest jeszcze taki inny trop, że będzie w jakiś sposób chciał wyeksponować, jak bardzo to Chad Mendes jest mini. Jak bardzo jest mini Chadem Mendesem i to może tak trochę inaczej zabarwić ten stare down.
Będzie chciał rozsierdzić po prostu Amerykanina jeszcze bardziej.
No, nie sądzę, żeby robił coś z tego, z tym resting balls on forehead, ale no coś...
Wydaje mi się, że aż tak wysoki nie jest.
Tak. No, McGregor to w ogóle jest. Według mnie ma trochę taki kompleks z powodu swojego wzrostu. Na przykład pamiętacie może taką konferencję, tam Jędrzejczyk też była, taka konferencja mistrzów UFC, nie?
Tak, stał.
To początek, tak, i wyglądał jakby miał straszne kompleksy, jak stał obok Whitemana, Machidy, Jonesa. To wygląda jakby
jeszcze
naprawdę...
Jeszcze tam był.
Tak, jeszcze Jones był chyba wtedy. No i wygląda jakby naprawdę strasznie mu nie odpowiadało tej jego 1,75 m.
Tak, i według mnie próbował nadrabiać właśnie swoją sylwetką, taką bojową, nastawienie, tak. Chyba tam rozłożył ręce, rozszerzył nogi i jazda do boju.
Właśnie na tych fotach takie odniosłem wrażenie, ale wydaje mi się, że tutaj tak, albo po prostu będzie chciał tak jak zwykle agresywnie podejść do swojego przeciwnika sobotniego, jak do Poiriera, jak do Sivera, albo po prostu będzie... Nie sądzę, żeby nic nie zrobił. Nie sądzę, żeby po prostu sobie stanął i zbił żółwika i to wszystko.
Bo jak ty to widzisz?
Tą różnicę.
Ja widzę to tak, że McGregor go odepnie, pokaże mu jakieś gest w stylu headkin off, Mendes mu coś odpowie, ale oczywiście wszyscy to będą mieli gdzieś, no i w takiej bojowej aurze się konferencja zakończy. Trzy uważeni.
Okej. Dobra, panowie, to chyba tyle na temat tej walki. Myślę, że niemalże, albo w zasadzie wyczerpaliśmy temat. Także dziękujemy wszystkim słuchaczom. Gala rozpoczyna się w nocy z soboty na niedzielę, chyba o godzinie pierwszej, o ile się nie mylę. I korzystając z okazji, zapraszamy też do dołączenia do naszego typera MMA, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody. Ok, dziękujemy bardzo i do usłyszenia przy najbliższej okazji, a najbliższa okazja nastanie najprawdopodobniej w poniedziałek. Prawdopodobnie wtedy ukaże się podcast podsumowujący UFC 189 oraz finał 20. edycji TAFA. 21. edycji TAFA. Dziękujemy i do usłyszenia.